W Radiu Maryja o tej porze w piątki audycja Czas Wzrastania. Audycja, która w sposób szczególny jest skierowana do ludzi młodych, o problemach młodych, o wzrastaniu też takim wspólnym rozmawiamy jako ludzie, dla których te sprawy są ważne. Mamy Wielki Post, mamy dzisiaj uroczystość świętego Józefa, też taki szczególny dzień, bo i rok świętego Józefa, i rok rodziny się zaczyna, i takie tematy, które są związane z rodziną, z życiem, ale i Wielki Post, tak jak wspomniałem, z nawróceniem, są dla nas ważne i chyba potrzebne, by o nich mówić, by do nich wracać. Dzisiaj tak sobie zatytułowaliśmy odcinek Ojcowskie Serce. Jak zaraz zobaczycie, to Ojcowskie Serce ma wiele, wiele wymiarów. Już teraz zapraszam Was do tego, żeby być z nami aktywnie, czyli na Facebooku, na fanpage'u Czasu Wzrastania. Tam jest pytanie, które trochę nam pomoże w dzisiejszej rozmowie. Pytamy Was o to, co jest potrzebne, by się nawrócić, czyli takie składniki nawrócenia, przepis, Wasz przepis, sposób na nawrócenie, co jest potrzebne, kto jest potrzebny, to wiadomo, takie pytanie retoryczne, ale też z tej naszej strony, takiej ludzkiej, co jest potrzebne, czego potrzebujemy do tego, by się nawrócić, by wrócić do Pana Boga. SMS-y też przysyłajcie, 536 600 500 536 600 500. Podamy też później numery telefonów, żeby zadzwonić. Prosimy młodych, by telefonowali tak do 35 roku życia na ten temat, o którym dzisiaj chcemy porozmawiać, czyli Ojcowskie Serce. A naszym gościem jest Arkadiusz Szymaniak. Witamy Cię, Arku, na naszej antenie.
No, witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Powiedz mi, Arku, gdzie ty mieszkasz?
Obecnie mieszkam w Olsztynie, ale pochodzę ze Złotoryi na Dolnym Śląsku. I takiej malutkiej miejscowości, no może nie takiej malutkiej miejscowości, najstarszej w Polsce zresztą.
Tak, no właśnie tak skojarzyłem teraz, jak usłyszałem. Olsztyn trochę młodszy. Chociaż
Olsztyn trochę młodszy, ale niedużo.
Niedużo właśnie.
Ale jesteś piękny.
Jesteś sobie w Olsztynie, tak, w swoim domu rodzinnym.
Tak, jestem w domu rodzinnym, jestem mężem Joanny, ojcem trójki dzieci, najstarszej Dominiki, która ma 17 lat, Łukasza, który ma 16 lat i Natalki, która jutro kończy 8 lat.
No proszę bardzo, to służ życzenia od nas serdeczne.
Oczywiście.
I pewnie zapewnienie o modlitwie. Arku, jesteś dzisiaj z nami, żeby wspólnie powzrastać, żeby nam też pewne rzeczy powiedzieć trochę o sobie. Pozdrawiamy przy okazji też Grzegorza Kasjaniuka, który mi ciebie podesłał, mówiąc tak kolokwialnie, czyli powiedział, że zna kogoś takiego, kto dobrze byłoby, gdyby się odezwał również i u nas i opowiedział trochę o swoim życiu. Dzisiaj świętego Józefa i tak sobie pomyślałem, że możemy coś zacząć od takiego ojcowskiego serca. To Ojcowskie Serce to też pierwsze słowa dokumentu Ojca Świętego Franciszka, który właśnie świętemu Józefowi jest poświęcony. I Ojcowskie Serce, bo jesteś ojcem, tak jak wspomniałeś przed momentem, Ojcowskie Serce, tak, bo Pan Bóg jest ojcem naszym. To, że dzisiaj jesteś tutaj z nami, to też nie przypadek, jakoś Pan Bóg pewnie chciał i tak to poukładał, że jesteś, że się zgodziłeś też, z tego się cieszę. Powiedz, Sarku, no dzisiaj jesteś mężem, jesteś ojcem, czy szczęśliwym?
Tak, oczywiście, jak najbardziej szczęśliwym i spełniającym swoje marzenie. Marzenie, które jest od niedawna. W trakcie tej audycji opowiem, dlaczego od niedawna, bo to jest związane również z moim nawróceniem, ale marzenie bycia w szczęśliwej rodzinie i budowania takiej rodziny i uczenia się też ojcowstwa, którego się cały czas uczę, i bycia właśnie takim ojcem dla dzieci, tak chciałbym być ojcem, jak Pan Bóg ojcem jest dla mnie, no ale to jest bardzo, jeszcze bardzo długa droga. Mam nadzieję, że na niej będę trwał i wytrwam.
No dobra, czyli wiemy, gdzie jesteśmy 19 marca 2021 roku. Mamy ten taki próg z jednej strony postawiony. Mówiłeś też, wspomniałeś już o tym, że było coś takiego, czy taki moment nawrócenia u ciebie, ale ja bym chciał jeszcze iść dalej, czy jeszcze wcześniej popatrzeć na twoje, nie wiem, dzieciństwo, młodość, na twoją taką drogę z Panem Bogiem, jak ty sobie, jakbyś musiał sobie tak przypomnieć, nie wiem, taką bardziej świadomą relację twoją z Panem Bogiem, kiedy tego Pana Boga jakoś zacząłeś w ogóle myśleć, że jest ktoś taki jak Pan Bóg.
To znaczy, to jest tak, zaczynając od dzieciństwa, to jest bardzo ciekawe. Odkrywam to tak naprawdę dopiero teraz, jak Pan Bóg jako ojciec ingerował już w moje życie. Ja oczywiście wtedy sobie kompletnie z tego nie zdawałem sprawy. Zaczął jak Pan Bóg, w taki przedziwny dla nas sposób, niezrozumiały, bo kiedy moja mama była jeszcze ze mną w ciąży, mój ojciec, ten tutaj ziemski, niestety nas opuścił, nie poradził sobie z tym, wrócił do nas, kiedy ja już miałem parę miesięcy. Także te pierwsze dni mojego życia jeszcze w łonie mojej mamy były bez niego. Były pewnie trudne dla mojej mamy i w jakiś sposób pewnie również dla mnie. Gdzieś to tam mama przez swoje serce pewnie to czuła i przez to serce dochodziło to również do mnie. Ale wtedy już Pan Bóg się zaczął mną opiekować. Dlatego, że po jakimś czasie tato wrócił, mama przebaczyła mojemu ojcu, on wrócił do nas, ale niestety wrócił i dalej sobie nie radził, bo nie radził sobie ze swoimi problemami, z emocjami, które topił w alkoholu. Także mój ojciec był alkoholikiem. I co ciekawe, kiedy stawałem się już... Miałem kilka lat, kiedy zacząłem rozumieć, co się dzieje. Pamiętam bardzo trudne sytuacje w domu, naprawdę wręcz tragiczne, bym powiedział. Pełne niepokojów, lęków, kłótni, rozrób ojca. Ale co ciekawe, ja nigdy nie żywiłem w nim nienawiści, tylko już wtedy, jako małe dziecko, pamiętam, że ja prosiłem Pana Boga o to, żeby mój tato się zmienił. Ja to pamiętam jak dziś. Że klęczę jako malutkie dziecko, być może, że chodziłem do przedszkola, może do pierwszej klasy podstawówki i prosiłem Pana Boga, żeby coś zmienił, nie? Żeby jakby wrócił mi ojca. Nie wiedziałem jakiego nawet, bo nie miałem jakby przykładu, jaki powinien być, ale wiedziałem, że to, co się dzieje, jest coś nie tak. I później pojawiła się druga klasa podstawówki, kiedy szedłem do komunii i dotknęła mnie wtedy łaska wiary. Teraz wiem, że to jest łaska wiary. Wtedy sobie nie zdawałem z tego sprawy, jak bardzo mocno zawierzyłem Panu Bogu. Bardzo mocno zawierzyłem i bardzo mocno czekałem na spotkanie z Panem Jezusem. Bardzo tego pragnąłem, z nadzieją, że też coś się zmieni. Nie? No niestety, jeżeli chodzi o mojego tatę, za dużo się nie zmieniało, ale ja trwałem jakby w tej myśli, trwałem w tej modlitwie za mojego tatę i życie toczyło się dalej, jestem mniej więcej 7., 8. klasa podstawówki i zostałem ministrantem. Poznałem wspaniałych ludzi, przede wszystkim myślę tutaj o naszym szefie ministrantów, Marku Zienkiewiczu, który był takim człowiekiem, który wprowadzał mnie jako pierwszy, można powiedzieć, w duchowość nawet. Uczył nas naprawdę wspaniałych rzeczy. I później pojawił się jeszcze ksiądz Mariusz Witczak, też muszę o nim wspomnieć. To był ksiądz, który był za nas odpowiedzialny, który w pewien sposób zastępował mi trochę takiego ziemskiego tutaj ojca. Gdzieś mi prowadził trochę w życiu. Rozpalił we mnie pasję do gór, pasję do sportu, również do muzyki. Ja zacząłem jednocześnie właśnie uprawiać sport, piłkę nożną grałem w drużynie, w Złotoryi, byłem bramkarzem. I cały czas gdzieś właśnie pojawił się Pan Bóg w takich momentach, poprzez ludzi działał, nie? No ale jak to młody człowiek, zacząłem poszukiwać czegoś innego i powoli zacząłem się oddalać od Pana Boga. powoli zacząłem się oddalać.
Ja jeszcze cię dopytam, przepraszam, zapamiętaj sobie ten wątek, ale o co mi chodzi? Czy ty się nie obraziłeś na Pana Boga wtedy, kiedy jako dziecko prosiłeś, żeby tata się zmienił?
Jeszcze wtedy nie. Jeszcze jako dziecko nie. Miałem z taką właśnie tą dziecięcą, możemy to nazwać naiwnością, ale z taką dziecięcą wiarą, wierzyłem, że Pan Bóg mnie nie opuści i wierzyłem w to, że tato się zmieni. No to naprawdę mocno w sobie gdzieś tak miałem zakodowane, że to się musi zmienić, nie? Także wtedy jeszcze tego buntu nie było. Ten bunt przeciwko Panu Bogu, on się pojawił troszeczkę później, a byłem mniej więcej w szkole średniej, nie? Także to wtedy się zaczęło.
Okej. I co? Stawia Pan Bóg na twojej drodze ludzi, którzy jakoś tę lukę wypełniają, ten brak, powiedzmy, tej relacji z ojcem tutaj dokładnie ziemskim, bo to jest przecież istotna kwestia. I jak mówisz, coś się zaczyna dziać, bo dorastasz, jesteś młodym człowiekiem i zetna się to oddalenie? Jak to się dzieje? To tak nagle przychodzi?
To jest proces. To tak nagle też nie zaczęło przychodzić. Ja wspomniałem o tym, że grałem jeszcze w piłkę nożną i żeby się nie chwalić, okazało się, że mam jakiś talent jednocześnie jako bramkarz. Dostałem się do kadry województwa również. I miałem wrażenie, że jakby jest dla mnie otwarta droga do kariery sportowej. No ale niestety rok po tym, kiedy dostałem powołanie do kadry i zresztą z kadrą zdobyliśmy nawet Mistrzostwo Polski, kiedyś była rozgrywana tak zwana Olimpiada Młodzieży i w ramach tej Olimpiady Młodzieży właśnie z drużyną województwa legnickiego zdobyliśmy złoty medal. No i niestety ja doznałem kontuzji. W tamtym czasie taka kontuzja, bo uszkodziłem łąkotkę, była bardzo poważną kontuzją. Teraz to jest kwestia miesiąca i wraca się na boisko. Wtedy no niestety tak to nie wyglądało. I spadło właśnie na mnie to, jednocześnie gdzieś problemy w domu. Jednocześnie ja też jako młody człowiek zakochałem się w dziewczynie, gdzie mnie za bardzo to gdzieś się tam poukładało. I wtedy faktycznie zacząłem to zrzucać na Pana Boga. Zacząłem mieć do Niego pretensje. Dlaczego mi to robisz? Pamiętam te słowa jeszcze, jak do Niego mówiłem. Dlaczego mi to robisz? Dlaczego mnie karzesz? Za co? Dlaczego mi dajesz takiego, a nie innego ojca? Dlaczego spowodowałeś to, że jest ta kontuzja? Dlaczego zabierasz mi tą dziewczynę? Wszystko zrzuciłem wtedy na Niego, nie? Ale jednocześnie gdzieś trwałem w tym, że jestem ministrantem, trwałem w tym, że chodziłem co niedzielę do kościoła, nawet w tygodniu jako ministrant. Także z jednej strony coś mnie od tego Boga odrywało, a z drugiej strony coś mnie przy Nim trzymało, nie?
Mhm. Także... A czemu na Pana Boga zrzucałeś? Potrafisz powiedzieć? Nie wiem, może taka, nie wiem, taki targ trochę, że tyle ci daję, jestem ministrantem i tak dalej, wierzę, a ty mimo wszystko...
Jasne, ja gdzieś postrzegam, że skoro Pan Bóg stworzył świat i jest pełen miłości i miłosierdzia, to dlaczego tej miłości i miłosierdzia ja od Niego nie otrzymuję, nie? Bo uważam, że jeżeli straciłem to, co kocham, bo kochałem sport, przede wszystkim też relacje z ojcem, nie ma jej, nie? Jednocześnie cały czas problemy z moim ojcem, bo w domu różnie bywało, to właśnie jakby mówiłem, Boże, to gdzie ta Twoja miłość? Gdzie to Twoje miłosierdzie? Co jest grane, nie? Coś mi tu nie pasuje, świat mi się zaczął w tym momencie taki robić... inaczej, ja zacząłem w takim rozkroku jak gdyby stawać, nie? Że z jednej strony gdzieś do tego Pana Boga wołałem, pomóż mi, a z drugiej strony mówiłem, nie, ty mi nie pomożesz, ty jednak nie jesteś pełen miłości, będę od ciebie odchodził, nie? I nie byłem zdecydowany, w którą stronę iść, nie? I takie moje życie trwało bardzo długo zresztą w tym rozkroku. Jednocześnie pojawiła się muzyka, nie? To muszę o tym wspomnieć, bo to myślę, że to jest bardzo ważny wątek. Ja zacząłem słuchać ciężkiej muzyki metalowej, która była dla mnie taką odskocznią, a jednocześnie wydawało mi się, że to daje mi energię i siłę do życia, nie? Ja nawet mówiłem, dobra, Panie Boże, nałożyłeś na mnie te ciężary, ja je przejdę mimo wszystko, nie? Nakładaj mi, ja i tak je przejdę, nie? Co byś nie zrobił, ja sobie w życiu dam radę. Wtedy się tak zaparłem, że ja w życiu sobie poradzę ze wszystkim, nie? I między innymi ta muzyka, mi się wydawało, że ona mi daje tego kopa, bo to jest moc, jest siła, jest agresja w tym I ja dzięki temu będę trwał na takiej drodze, nie? Trochę to mieszałem jednocześnie z Panem Bogiem. Gdzieś mówiłem, dzięki, że tą muzykę mi dałeś, bo to mi daje siłę i energię, nie? Nie widziałem, że to jest pułapka. Nie? Teraz wiem, że to była pułapka, nie?
Ile miałeś lat wtedy?
No to była mniej więcej 7., 8. klasa podstawówki, kiedy zacząłem słuchać takiej muzyki, nie? Mhm. Tak, 8. klasa podstawówki. Później wchodziłem coraz głębiej w subkulturę metalową, nie? Bo to już później było ogólniak. 3., 4. klasa to już miałem długie włosy, czarne koszulki, wąskie spodnie, koncerty, jeżdżenie do Jarocina. A jednocześnie to jest właśnie ciekawe, że jednocześnie cały czas trwałem, bo w pewnym momencie zostałem nawet szefem ministrantów, nie? Także gdzieś mi to z jednej strony nie przeszkadzało, nie? Gdzieś nawet pamiętam, jak dochodziły do mnie gdzieś takie hasła, że to jest muzyka satanistyczna, to ja to zbywałem tekstem, no ale tu nie chodzi o słowa, tu chodzi o samą muzykę, ja tam się nie znam angielskiego, nie wiem o czym śpiewają, mało mnie to interesuje, mi chodzi przede wszystkim o ten power, o ten beat, o to uderzenie, nie?
No. Za 15:10 nam wybiła. Arek Szymaniak jest z nami. O ojcowskim sercu rozmawiamy, ale też o świadectwie swojego życia, swojego spotkania z Panem Bogiem mówi nam Arek. Zaraz wracamy do naszej rozmowy. Arek zaczął mówić o muzyce. Tej muzyki też trochę będzie. Takiej arkowej, bo to Arek zaproponował, ale zaraz poproszę o taki wstęp delikatny. Tylko przypomnę wam, drodzy, że jesteśmy w czasie wzrastania, tak jak w piątki zwykle to bywa, i pytamy was o to, co jest potrzebne, by się nawrócić. Każde takie świadectwo mógłby tutaj powiedzieć. Każdy mógłby zadzwonić. Byłoby to wspaniałe, gdyby każdy chciał się podzielić. Wiadomo, że nie każdy czuje, że może, że jest gotowy do tego i tak dalej. Ale o co chodzi? Przede wszystkim o to nawrócenie, że każdy potrzebuje tego nawrócenia. Więc co jest potrzebne, by się nawrócić? Są pierwsze komentarze. Tak, Karol na przykład napisał: szczera i dobra wola oraz wytrwałe podążanie za nią, za tą szczerą i dobrą wolą. Dzięki wielkie, Karolu. Czas wzrastania, audycja dla młodzieży, taki fanpage, SMS-y na numer 536-600-500 i tam też piszcie o tym, co jest potrzebne, żeby się nawrócić. I podpisujcie się też, przynajmniej imię swoje podajcie, proszę, żeby wiedzieć, kto nam takiego SMS-a napisał. Może od razu jeden SMS ciekawy, ale bez podpisu. Żeby się nawrócić, trzeba odmawiać 3-5 różańców dziennie. Arku, co ty na to? Taki 3-5, a może 6.
Modlitwa jest na pewno potrzebna, ale nie wiem, czy cyfry nam tutaj pomogą. Nie? Przede wszystkim chodzi o otwarte serce i ja zawsze mówię, dać się poprowadzić w pewnym momencie. Puścić lejce, jak ja to nazywam, które my trzymamy i myślimy, że jesteśmy panami tego świata i wszystko możemy. Czasami jest tak, że Pan Bóg dopuszcza, żeby nas doświadczyć w jakiś sposób. My tego może nie rozumiemy, gdzieś się buntujemy, czasami doświadcza nas albo przez chorobę, przez może jakieś nieszczęście, gdzie nam się wydaje, że to jest tragedia, a czasami okazuje się, że to jest zbawienne. Tak było właśnie w moim życiu, ja to później opowiem. I refleksja nad własnym sobą, poznanie również siebie, bo żeby poznać Boga, trzeba również poznać siebie. Relacja z sobą otwiera na relację z drugim człowiekiem, a następnie z Panem Bogiem. Także myślę, że to są przede wszystkim takie, bynajmniej w moim wypadku oczywiście, bo droga Pana Boga do ludzi jest różna, do każdego jest inna. Ja myślę, że przede wszystkim otwartość na łaskę Bożą, bo nawrócenie jest łaską, nie? Otworzyć się na nią, powiedzieć Panu Bogu tak na 100% tak, postawienie Go w centrum życia. Myślę, że to jest sedno sprawy, nie? Że Pan Bóg staje się w pewnym momencie najważniejszy, wszystko inne odchodzi na bok, a On stoi w centrum i powiedzieć Mu tak, otworzyć swoją wolę na Jego wolę. Nie jest to łatwy proces, przynajmniej w moim wypadku, nie? Ale on jest możliwy do zrobienia, a później okazuje się, że jest piękny i trafiony.
Czyli da się. Nie można sobie powiedzieć, że się nie da i ja się kładę i teraz będę leżał tak całe życie.
Być może, że komuś wystarczy trzy zdrowaśki, nie wiem.
Dokładnie. Tak jak święty Jan Wianney mówił, że jedno zdrowaś Maryjo całym piekłem potrafi wstrząsnąć.
Tak.
Arku, o muzyce trochę sobie pogramy. Między innymi też te twoje propozycje, ale to też jest ciężka muza. Jak to mam
to
rozumieć?
Znaczy tak, beat pozostał, ale z zupełnym innym przesłaniem. To też z tego wynika, że prawdę mówiąc, ciężko się jest od tego oderwać, jeżeli to jest ponad grubych 30 lat słuchania, nie? Także to jest ciężko gdzieś się z tym pożegnać, ale otworzyć się na innych ludzi, na inny przekaz, na inne intencje, nie? Te bity, które będą proponowane są przez ludzi, którzy się nawrócili, którzy też doświadczyli upadku, a następnie gdzieś zwrócili się do Pana Boga, nie? I teraz to jemu oddają, bo myślę, że muzyka jako muzyka jest genialna, bo tak naprawdę człowiek jest stworzony przez Boga i wszystko, co tworzy, może tworzyć ku Panu Bogu, nie? Także sama muzyka w sobie jest jak narzędzie, nie? Narzędzie samo w sobie nie jest ani dobre, ani złe. Wszystko zależy, jak my go użyjemy i w jakim celu, nie? Tak jak nóż. Można użyć do krojenia chleba, a można użyć do zabicia drugiego człowieka, nie? Podobnie jest z muzyką. Możemy jej używać, aby wielbić Pana, a możemy ją używać po to, żeby gdzieś rzucać bluźnierstwa i niszczyć, nie?
Super. Za chwilkę też jeszcze pewnie będziemy się odnosić do SMS-ów i już tak uprzedzam fakty, ale dla niektórych ta muzyka jest muzyką szatanistyczną, tak powiem, bo tak nawet piszą niektórzy. Sam fakt muzyki, tych bitów, jak to mówi, czy tej melodii, która będzie za chwilkę leciała, ale tak jak powiedziałeś, no tworzą ją ludzie, to jest Lux Torpeda, powiem już, armia, to jest TSA i to jest Tymoteusz, czyli 2TM23. To są ludzie, którzy są przy Bogu, prawda? Którzy doświadczyli Pana Boga i ochrzcili te bity, tak bym powiedział.
Dokładnie.
No to Lux Torpeda i utwór Cel, a za chwilkę wracamy do rozmowy.
nasze upadki. Nie jesteśmy tak idealni, aby nigdy nie zgubić się w matni. Droga kształtuje charakter, wszystkie nasze upadki. Zgubione odnajdziesz, stracone odzyskasz, to nigdy nie idzie na marne.
Lux Torpeda, utwór Cel. Celem dzisiejszej audycji naszej jest no chyba trochę też taka mobilizacja i zachęta do tego, żeby się nawrócić czy nawracać, jak to już też pobrzmiewa w słowach naszego gościa, którym jest, przypomnę, Arkadiusz Szymaniak. Człowiek, który tego nawrócenia doświadczył i doświadcza w dalszym ciągu. Rozmawiamy o nawróceniu, rozmawiamy o ojcowskim sercu, o świętym Józefie, pewnie trochę też będzie o różnych sprawach. Arek nam opowiada o swoim życiu, ale my się przeglądajmy w tym świadectwie, bo Arek nie przyjechał z kosmosu do nas i nie mówi czegoś i nie odleci w ten kosmos z powrotem, tylko mówi to jako człowiek, który stąpa po ziemi i żyje między nami, jest podobny do nas, więc też nas takie sytuacje mogą dotykać i dotykają, więc niech to będzie dla nas dobra inspiracja. Piszecie komentarze, kolejne właśnie się pokazują tutaj na Facebooku. Bardzo dziękuję za to. A odpowiadamy na pytanie, co jest potrzebne, by się nawrócić. No i właśnie, co jest potrzebne? Jakieś takie przepisy, jakiś sposób na to, by się nawrócić? Magda pisze tak. Żeby się nawrócić, czasem trzeba znaleźć się na dnie. Czasem trzeba stracić przyjaciół, znajomych, szacunek. Niektórzy tylko w takiej zamieci dostrzegają, kto jest przyjacielem, a kto wrogiem. Taki czas, gdy wszystko jest już w gruzach, jest najlepszym czasem, by usłyszeć głos Boga. Wtedy nie pozostaje już nic, tylko budować od nowa. Na solidnym fundamencie, Magda napisała fundamencie wielką literą. Dzięki, Magdo, pozdrawiamy cię serdecznie. Tomek napisał, pojawił się teraz komentarz, żeby się nawrócić, trzeba uwierzyć, że po nawróceniu życie będzie miało lepszą jakość. Pozdrawiamy cię, Tomku, dzięki serdecznie. Czekamy na kolejne komentarze na fanpage'u Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży i SMS-y 536 600 500. Arku, wracamy do ciebie też. A co ty na te komentarze powiesz? Czy rzeczywiście na to dno trzeba zejść?
Tutaj z Magdą w 100% się zgadzam, nie? Bynajmniej tak jest, tak i jest i było w moim przypadku, nie? Ja musiałem zejść na dno. Ja opowiem później, jak wyglądało moje dno. I na tym dnie czasami nawet trzeba troszkę pobyć, żeby się sobie przyjrzeć. To ja teraz mówię z perspektywy czasu, takie dno jest łaską Bożą. Kiedy to dno nam się dzieje, no myślimy, że to jest najgorszy czas, jaki mamy. A w rzeczywistości to jest czas łaski, nie? To jest czas łaski. Kwestia tylko jak go ugryźć, jak go wykorzystać, nie? Tam jest poznanie siebie i na tym dnie możemy zobaczyć, że sami nie damy rady z niczym, naprawdę z niczym. Ja grałem naprawdę twardego gościa w życiu. Wydawało mi się, że dam sobie radę ze wszystkim. Niestety życie, znaczy stety, nie niestety, stety, życie pokazuje, że jest Pan Bóg, nie? I że z Nim damy radę wszystko, ale tylko z Nim. Także tutaj piękne słowa o fundamencie. Ja później też opowiem o fundamencie, bo teraz żyję takim fundamentem z dużej litery. Mhm. Właśnie z Drogi Odważnych również. Także to za chwilkę to opowiem.
Wszystko, nie? Przyjdzie.
Tak, wszystko przyjdzie w swoim czasie.
Dokładnie. Tutaj Jacek nas poprawia. Pisze tak, latają ptaki, a muzyka gra. Uczcie młodzież prawidłowej polszczyzny. Dobrze, Jacku, dzięki za uwagę. Będziemy mówili, że piosenka jest emitowana, a nie leci. Arku, wracamy do twojej historii, już o takich odejściach, o pierwszych buntach związanych z relacją z Panem Bogiem opowiadałeś. Zatrzymaliśmy się tam w tym momencie, że tak się trochę z nim kłóciłeś i zrzucałeś na niego to, że on ci odbiera i jakieś takie relacje dobre, międzyludzkie, to co dawało ci szczęście i sport i inne kwestie. Jak dalej wspominasz to swoje bycie z Panem Bogiem, czy blisko, czy daleko?
Mhm. To znaczy, to jak mówię, że ten proces rozpoczął się właśnie takim buntem i mówieniem do Pana Boga, dlaczego mi to robisz, ale w pewnym momencie w życiu moim potoczyło się w ogóle bardzo dziwnie, jak ja to teraz widzę z perspektywy czasu. Otóż, jak mówiłem, wszedłem w tą subkulturę metalową, zacząłem słuchać muzyki, kończy się mniej więcej szkoła średnia i zaczynam studiować. Nie? Zaczynam studiować, jednocześnie wyleczyłem kontuzję, udało mi się ją wyleczyć po 2 latach. Dalej gram w piłkę i jednocześnie poświęcam się też sportowi, bo zdaję na Akademię Wychowania Fizycznego w Gorzowie. Także sport, muzyka, to są moje jakby 2 pasje. I pomiędzy tym jest Pan Bóg. On nie jest na środku, czy nie jest najważniejszy, tylko jest pomiędzy tym, nie? Jest takim jednym elementem z. I tak, jeżeli mi Pan Bóg był potrzebny, to ja go sobie wybierałem, szedłem do kościoła i się modliłem, nie? A obok właśnie muzyki i sportu. No i jednocześnie pojawia się alkohol w moim życiu, nie? Gdzie mój ojciec był alkoholikiem, ja do 18 roku życia nie piłem. Zresztą wcześniej, kiedyś sobie powiedziałem, że ja nigdy w życiu nie będę pił alkoholu. Tak sobie postanowiłem, bo mój ojciec pił, ja będę wszystko robił na odwrót, niż robił mój ojciec. No ale kiedy skończyłem 18 lat, stwierdziłem, że to jest bez sensu, że przecież też muszę spróbować, nie? No i jak już spróbowałem, to mi to zasmakowało, że tak powiem, nie? No i zacząłem płynąć. I to płynąć bardzo, bardzo mocno właśnie z rzeką tego świata. Zacząłem żyć w takim dualizmie, tak bym to nazwał, bo z jednej strony właśnie był Pan Bóg, była niedzielna msza święta, była spowiedź nawet co miesiąc, a z drugiej strony pełne korzystanie z tego życia, nie? Tak naprawdę w pełni, łącznie z alkoholem, z imprezami, z kobietami, z rozwiązłością seksualną. Popłynąłem równo, nie? Mówiąc, że to ja dam radę i ja będę wszystko kontrolował, nie? Także to tak, to pierwsze odejście wydawało się takie niewielkie, mówienie Panu Bogu, że to ty mi tak robisz, to później przeistoczyło się w takie odejście zupełnie od Pana Boga, a mówiąc, że ja z tobą jestem, nie? Co było totalną nieprawdą i kłamstwem, fałszywym człowiekiem zakładającym maski, bo jeszcze najlepsze jest to, że ja też jednocześnie chodziłem na pielgrzymki do Częstochowy. Ja byłem chyba 3 razy na pielgrzymce, nie? Zresztą jedna bardzo ważna dla mnie pielgrzymka, i tu muszę właśnie powiedzieć o ojcowskiej ręce Pana Boga, nie? Że Pan Bóg nie zapominał, mało tego, czynił cuda. Bo jest 91 rok, ja jeszcze chodzę wtedy do Ogólniaka, właśnie zapomniałem opowiedzieć tą historię, ona jest bardzo ważna. Idę właśnie na pielgrzymce i idę z taką ofiarą za mojego ojca, żeby przestał pić, nie? Żeby przestał pić, różaniec w ręku. Stwierdziłem, że całą pielgrzymkę będę niósł, bo tam na pielgrzymce jest tak, że bagaże się oddawało, one gdzieś tam były wożone i tak dalej. Ja stwierdziłem, że całą pielgrzymkę nie będę oddawał bagażu. Idę, niech to będzie moja ofiara za tatę, nie? I faktycznie szedłem z wiarą, z taką pełną wiarą i mówiłem, Boże, jak nie teraz, to już nigdy, nie? Maryjo, proszę, pomóż, nie? Pomóż, niech coś się zadzieje w tym naszym domu, bo to jest dom, który idzie do rozsypki praktycznie, nie? Nie, proszę sobie wyobrazić, pielgrzymka była w sierpniu, jeszcze wtedy akurat Ojciec Święty Jan Paweł II byłby w Dni Młodzieży w Częstochowie, także też na nich byłem. To jest sierpień, w listopadzie raz, że jest operacja mojego kolana, to mówiłem właśnie, że wcześniej uszkodziłem kotkę, wtedy jest operacja mojego kolana i się okazuje, że wszystko funkcjonuje dobrze, a mój ojciec decyduje się, że idzie do klubu abstynenta i przestaje pić. Co na początku my z mamą trochę tak nie dowierzaliśmy, bo mój tato wiele razy chodził na różnego rodzaju leczenia, wszystkie, to trwało 3 tygodnie, 4 i to był koniec. Także na początku trochę w to nie dowierzaliśmy, ale co się okazało, od tego momentu mój tato faktycznie przestał pić. Także a propos tego, jak Pan Bóg ingeruje i w jaki sposób, to jest pierwsza taka większa ingerencja Pana Boga w moje życie, nie? Bardzo mocna, nie? Bo wiedziałem, że to jest od Niego.
Taki moment, który ci został w pamięci.
Tak, który mi został w pamięci, tylko że właśnie moje zachowanie, nie wiem dlaczego, było bardzo dziwne, bo ja podziękowałem, super się cieszyłem, a tak jak mówię, popłynąłem w drugą stronę, nie? Zacząłem odpływać, to jest niesamowite. Pan Bóg uderzył bardzo mocno, w bardzo taki, no, mocny sposób. Dla nas to był cud w rodzinie, nie? Zresztą dla wszystkich też znajomych dookoła, czy w rodzinie, bo znali mojego tatę, jak co wcześniej wyprawiał, no to był cud. Wszyscy mówili, to jest jakiś cud, to jest niemożliwe, nie? Że tam Rysiej przestał pić. Nie? A ja zacząłem iść w drugą stronę, nie? Jednocześnie udając świętego człowieka wręcz, nie? W domu to w ogóle byłem uważany za człowieka, który chyba pójdzie do seminarium nawet, nie? Bo to msze, bo to, chociaż jednocześnie tu długie włosy i coś, ale mama zawsze miała do mnie pełne zaufanie, uważała, że to tylko taki tam wybryk natury na krótki okres czasu.
Że ci się znudzi.
Że mi się kiedyś tam znudzi, oczywiście, tak. To picie mojego alkoholu też było bardzo mocno ukryte, bo wracałem wtedy później do domu, mówiłem, że tam u kolegi będę spał albo coś, wracałem, nawet rodzice w ogóle nie wiedzieli, a ja naprawdę ostro grzałem już, nie, ostro.
No, to tak, były lata tak, 90.
To był 90, początek pierwszy, lat 90, nie? Pierwszy, drugi, tak, to już później już po ogólniaku zaczęły się studia. No a na studiach znowuż to jak to życie studenckie, nie? To było jeszcze mocniej, nie? I właśnie mówię, rozwiązłość seksualna tutaj jeszcze się pojawiła, nie? Ja jednocześnie poznałem dziewczynę, obecnie to jest teraz moja żona, ja już wtedy ją poznałem w 92 roku, także zamieszkaliśmy razem, byliśmy razem, także to jeszcze takie życie no, niesakramentalne w związku, no tak, żyliśmy po prostu, jak to się teraz mówi, w konkubinacie, tak? No, także jeszcze w grzechu totalnym, gdzie ja jednocześnie, no, to muszę się przyznać, świętokradzka spowiedź, świętokradzka komunia, bo gdzieś to ukrywałem. Także zakładanie maski przez kupę lat, nie? I najlepsze jest to, że w środowisku, powiedzmy, subkultury metalowej uchodziłem za kolesia, który, no jest twardy, jest koleś, jest super, jest gość. A z drugiej strony, kiedy czasami gdzieś byłem na jakiejś pielgrzymce, czasami jeździłem na jakieś rekolekcje, no to tam zakładałem maskę świętoszka, nie?
Tak, drugą maskę.
Bo... Tak, drugą maskę, dokładnie.
A powiedz mi, jak ta relacja z tatą się potem układała? Czy on wytrwał w tym postanowieniu?
To znaczy, wytrwał przez kilka ładnych lat, później zaczął mieć wpadki, nie? Ale w momencie, kiedy trwał na tej drodze, to była trudna droga, bo to, wiadomo, była jego praca z emocjami, przenosił je później do domu. To nie było łatwe, ale widać było w nim zmiany, że próbuje, że walczy. Ja z tego powodu jestem z ojca dumny, nie? Że mimo takiej trudności, mimo dzieciństwa, jakie miał, bo ja później odkryłem, że miał naprawdę bardzo trudne dzieciństwo, walczył i próbował trwać. On bardzo próbował, bardzo chciał się zmienić. No niestety miał trochę słaby charakter i pewne rzeczy mu później się gdzieś tam nie poukładały. Ale trwał, nawet został prezesem klubu abstynentów, organizował różnego rodzaju zjazdy klubów abstynentów z przeróżnych miast i województw. Także on się bardzo zaangażował i to była bardzo duża zmiana też w naszym domu, nie? Bo jednocześnie i taka materialna, ale i w relacji z tatą, nie? Chociaż nigdy nie była z moim ojcem łatwa relacja, ale on pracował, widać, że pracował. Dla mnie to był taki dotyk Pana Boga, dał mu szansę. Tato próbował, tylko że próbował sam, nie? Za bardzo się nie otwierał na Pana Boga, nie? Próbował znowu sam z kolegami z klubu Abstynenta, a jak mówię, bez Pana Boga nie da rady, nie? Jak tam nie będzie łaski Bożej, nie będzie otwarcia się na łaskę Bożą, to jest bardzo trudno, to jest niemożliwe.
To już jeden z elementów, który tak nam trochę odpowiada na pytanie, co jest potrzebne, by się nawrócić.
Dokładnie.
Współpraca z łaską Pana Boga. Nie sam,
oczywiście.
Nie ja sam, bo no bo tak. No. Nie da rady samemu.
Tak,
do końca.
Tak.
Do końca się nie uda. A powiedz mi, twoja żona, Asia, tak? Mhm. Z tego, co
tak.
Zapamiętałem. Ona była wierząca?
Tak.
Kiedy ją poznawałeś?
Mhm. Tak, tak.
Bo razem i to ci pomagało, czy przeszkadzało, czy jak to?
Że była wierząca? Nie, jak najbardziej mi pomagało. Bo ja właśnie, to jest jeszcze w ogóle, to jest dopiero ciekawe. Nie tylko a propos mojej żony, ale a propos tego, jak ja się zachowywałem. Ja w pewnym momencie stwierdziłem, że będąc wśród metalowców, czy punkowców, gdzieś tam jeżdżąc na koncerty, czy będąc na jakiejś imprezie, ja będę nawracał ludzi. No bo ja przecież byłem szefem ministrantów, bo ja przecież jeździłem na rekolekcje, bo ja do seminarium jeździłem na rekolekcje, ja tak dużo wiem o Panu Bogu. Ja nawet Pismo Święte czytam, przecież ja co tydzień chodzę do kościoła. W takim razie Ty Boże, dlatego, nie wiem, dałeś mi muzykę, mam te długie włosy i tak dalej, to znaczy, że ja mam nawracać tych ludzi, nie? No takich nawracałem, że no niestety sam się utopiłem, nie?
Poszło w drugą stronę, tak.
To poszło totalnie w drugą stronę. Sam sobie wyobraziłem, że ja byłem jakiś teraz zbawicielem ludzi, nie?
No to jest mocne, że ty będziesz, prawda? Nie
tak,
że Pan
Bóg? Ja będę, oczywiście, ja będę wam opowiadał Panu Bogu. Mało tego, robiłem jeszcze nawet takie numery, to jest, no, ciężko mi się do tego przyznać, ale niestety też tak robiłem, bo chodziłem, no miałem skórę oczywiście, ramoneskę, i nosiłem z sobą Kempisa o naśladowaniu Chrystusa. I bardzo często jak gdzieś popiłem, ale jeszcze nie na tyle, żeby to pamiętać, wyciągałem Kempisa i czytałem ludziom teksty z tego naśladowania Chrystusa. Mało tego, czasami na to podrywałem dziewczyny, nie? Także to już w ogóle instrumentalne traktowanie jeszcze tego wszystkiego, co Pan Bóg i poprzez swoich świętych ludzi nam przekazywał, nie? Także taki upadek, no straszny dla mnie, teraz z perspektywy czasu straszny, nie?
Mówiliśmy o takich przełomach, też o tym jednym przełomie powiedziałeś, który no, się wydarzył i Pan Bóg
tak.
Jakby wysłuchał wreszcie tego, o co prosiłeś, prawda? Bo się
dokładnie.
Zaczęło coś tam dziać, przede wszystkim z tatą, ale, tak. ale mówisz, poszedłeś w drugą stronę i
tak.
No i poszedłeś i sobie szedłeś, miałeś plan. Tak mówisz, przed chwilką powiedziałeś. Też mi się to skojarzyło z takim no, myśleniem. Często w nas takie myślenie też jest. Panie Boże, ja mam taki plan, to i to, a Ty mi to przypieczętuj, nie? Ty przybij tylko pieczątkę, Ty mi się na to zgódź. O tak, nie? Więc to... Co dalej wspominasz? W jakieś
dalej?
Inne momenty, jakieś sytuacje, które też no, cię zbliżyły do Pana Boga, oddaliły od Niego?
No, takich sytuacji było bardzo dużo. To znaczy one mnie... Ja sobie teraz uświadamiam, że to cały czas ręka Pana Boga czuwała nade mną, żebym nie poszedł jeszcze dalej. I co jakiś czas, co kilka lat pojawiła się Boża interwencja. Mówiłem o tej w 91 roku. Później następna, taka mocna, którą ja pamiętam, to mniej więcej mógł być 95 rok, byłem na studiach, no i niestety zaczęły się psuć bardzo mocno relacje w domu. Tak jak mówiłem, że tato nie pił, ale nie radził sobie z emocjami, nie radził sobie z wychowaniem, bo ja jeszcze miałem dwóch młodszych braci. Gdzieś to wszystko przeistaczało się w wielkie, potężne kłótnie w naszym domu rodzinnym, nie? No i po jednych z takich kłótni ja wybiegłem z domu, stwierdziłem, że się chyba będę wyprowadzał, że mam tego serdecznie dość, że rzucam to wszystko. Na pewno użyłem jakichś bardzo niemiłych, niecenzuralnych słów wobec mojego taty. Pamiętam, że wybiegłem z domu, było późno w nocy i poszedłem w jakieś miejsce, usiadłem i zacząłem się modlić. Nie? Zacząłem się modlić, mówić, Panie Boże, proszę zrób coś. Proszę zrób coś, bo nie da się tak dalej żyć. Ja tego nie wytrzymam. My tego w domu nie wytrzymamy, nie wiemy, czym to się tak naprawdę skończy, nie? No i tak siedzę, modlę się i w pewnym momencie podchodzi do mnie człowiek, pijany jak Bela, nie? i siada obok mnie i sobie myślę, no to teraz zamiast tutaj się pomodlić, to teraz ten koleś pijacką gadką będzie mi marudził, nie? No i faktycznie tak było, zaczął coś tam bełkotać, coś tam gadać, to trwało chyba z godzinę, no i po godzinie wstał, no i zaczyna odchodzić, nie? Ja mu nie mówiłem ani jak się nazywam, nie starałem się w ogóle z nim nie rozmawiać, on cały czas tam prowadził monolog i proszę sobie wyobrazić, że on odszedł jakiś kawałek ode mnie i w pewnym momencie odwrócił się i zupełnie trzeźwym głosem powiedział tak: Arek, o nic się nie martw, wszystko będzie dobrze. No, powiem szczerze, że to mnie tam tak przytkało, ja ryczałem jak dzieciak, nie? Ryczałem jak dzieciak, bo stwierdziłem, że to jest odpowiedź Pana Boga na moją modlitwę, nie? Bo raz, że ten człowiek zaczął mówić trzeźwym głosem, po drugie nie miał pojęcia, jak mam na imię, nie? Także dla mnie to był znowu głos od Pana Boga, nie? I faktycznie w domu się trochę podziało, bo się uspokoiło na jakiś czas, nie? Także to był następny moment, po którym ja powiedziałem: Boże, ja już rzucę wszystko, przestanę pić, przestanę grzeszyć i tak dalej, ale to były tylko słowa, nie? Słabe słowa, bo we mnie nie było otwarcia się na łaskę Bożą, nie? Także to był ten drugi moment.
I znowu takie przestanę, czyli ja
tak jest,
przestanę,
tak,
ja to ja zrobię. Przestanę.
Tak, 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 dokładnie.
A powiedz mi, teraz trochę przeskoczymy do teraźniejszości, ale potem wrócimy znowu.
Jasne.
O co chciałem cię zapytać, bo dzisiaj, no nie wiem, przestałeś grzeszyć? Jak to wygląda?
Tak, no nie, grzeszyć nie przestałem, nie?
No właśnie, ale dlatego pytam. Jak ty dzisiaj do tego podchodzisz, do takiego, no do upadków? Dlaczego pytam? Bo przyszedł SMS, zaraz go przeczytam w całości, okay. Ale jak ty dzisiaj podchodzisz do tego, jak ty, nie wiem, akceptujesz czy przyjmujesz to, tę prawdę, która nas wszystkich dotyczy, że jesteśmy grzesznikami?
To znaczy, no, będę musiał jednak wrócić, ale to później opowiem, co się wydarzyło w moim życiu, że to przyjąłem, ale to, co mi pomaga, to jest wspólnota. Czyli nie chodzenie samemu w modlitwie, nie chodzenie samemu w radzeniu sobie w problemach, tylko wspólnota. Jestem we wspólnocie Drogi Odważnych. Jestem tutaj też we wspólnocie w Olsztynie, która się nazywa Salvero. To jest wspólnota rodzin. Jest nas 7 rodzin. Razem się wspieramy i modlitwą, i taką ćwiczeniami duchowymi. A przede wszystkim, tak jak mówię, otwartość na Pana Boga i postawienie Pana Boga w centrum swojego życia, nie? To, że upadam i grzeszę cały czas, no wynika z pewnych słabości, ale te grzechy są, znaczy one są może innego kalibru. Nie wiem, czy to jest dobre słowo, że są innego kalibru, bo są, ale w tym momencie czuję i otwieram się na obmywanie przez łaskę Bożą, nie? W momencie, kiedy upadam, wiem, że idę do Pana Boga nie prosić po to, żeby On teraz jak taki magik cudownie coś zmieniał w moim życiu, tylko mówię Mu: upadłem, Boże, ale chcę iść drogą, którą Ty mi nadajesz. Chcę spełniać Twoją wolę.
A nie swoją.
A nie swoją, dokładnie.
Tego SMS-a przeczytam, dobra?
Tak?
Szczęść,
tak.
Boże, mam 45 lat. Żonę. Trójkę dzieci i oddaliłem się od Pana Boga. Słucham od jakiegoś czasu Radia Maria, kiedy tylko mogę, ale nie mam odwagi pójść do kościoła, choć coś mnie tam ciągnie. Z jednej strony się wstydzę, że tyle czasu tam nie byłem, z drugiej obawiam się, co powiedzą stali bywalcy. Co ty tu robisz? Kto cię tu wpuścił? Co robić? Arek. Tak, też Arek.
Też Arek. Proszę.
Co byś takiemu Arkowi powiedział, który
że niech się nie przejmuje starymi bywalcami, po prostu niech wali do kościoła i tyle. Jak facet. Męską decyzję trzeba podjąć. Facet podejmuje męską decyzję. Mężczyzna jest odpowiedzialny również za swoje decyzje, podejmuje decyzję. Idę bez względu na wszystko, bez względu na to, co się stanie i co się wydarzy. Pan Bóg już będzie wiedział, co robić.
Czyli odwagi, mówimy Arkowi.
Odwagi.
Idź,
dokładnie.
Tam
się... Idź. I przede wszystkim nie przejmowania się tym, co będą mówić inni ludzie.
Jeżeli będą spojrzeć... w ogóle, bo to czasem są takie strachy, prawda, nasze tylko.
Tak, oczywiście, że tak. Tak naprawdę tam myślę, że ludzie z otwartymi ramionami przyjmą tego człowieka.
Dokładnie. Jeszcze parę SMS-ów, dobra?
Jasne.
O nawróceniu. Nawracanie się to zobaczenie i przyznanie się do swojego grzechu i pragnienie zerwania z nim i odnalezienie Boga. Dzięki. Ktoś pisze, to co wydaje się klęską, jest tylko etapem wzrastania. To potrzebne jako kroki do nawrócenia. Mówimy o nawróceniu, nawracaniu się, o tych takich przełomach też życiowych opowiadasz. Jeszcze jeden SMS. Należy odnaleźć właściwych ludzi na swojej drodze do Boga. Wojtek tak nam napisał, co to znaczy się nawrócić, czyli właściwych ludzi. Ty powiedziałeś, Arku, o wspólnocie teraz.
Tak.
Ale powiedz mi wcześniej, jak to wyglądało. Czy też masz takich ludzi? Mówiłeś też o księżach na początku i tak dalej, ale później, jak już się tak trochę poplątało u ciebie, czy też no, Pan Bóg się jakimiś ludźmi konkretnymi posłużył w tych trudnych momentach dla ciebie?
To znaczy, ja powiem tak, że wspólnoty były, Pan Bóg mnie stawiał na drodze, ale ja w nie wchodziłem. Przyszedłem na 2-3 spotkania i twierdziłem, a to jakieś oszołomy, jacyś nawiedzeńcy, mohorowe berety, po co ja tam będę łaził, to nie moje miejsce. Ja potrzebuję czegoś mocniejszego, bo ja tu jestem twardy koleś, to tu trzeba, ostro trzeba, nie? Także Pan Bóg cały czas stawiał, a ja tego nie wybierałem, ja tego nie dostrzegałem, nie rozpoznawałem tych miejsc, gdzie Pan Bóg ustawiał ludzi, którzy mieli do mnie dotrzeć. Odrzucałem ich po prostu, nie? Ale Pan Bóg podziałał w inny sposób. Chciałem twardo, więc miałem twardo. To tak jest. Tego, czego szukamy, znajdujemy. I to był rok 97, 2 tygodnie przed obroną pracy magisterskiej. Ja wspomniałem, że uprawiałem sport, ja grałem w piłkę nożną. No i podczas jednego z meczy zostałem kopnięty w głowę. I doznałem silnego wstrząśnienia mózgu z podejrzeniem krwotoku. Także zostałem zawieziony do szpitala. Ja byłem przytomny, ale straciłem świadomość. I proszę sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy karetka mnie wiozła do innego szpitala, bo tu wtedy jeszcze nie wszędzie były tomografy czy rezonanse, wieźli mnie do innego miasta. Ja leżałem akurat tam na noszach w tej karetce, w tym ambulansie i w pewnym momencie miałem wrażenie, że jakbym wychodził z siebie. Czyli tak jakby, nie wiem, coś ze mnie wyszło i znalazło się pod sufitem karetki i patrzyłem na siebie leżącego na tych noszach, nie? I w pewnym momencie jakaś siła, nie wiem co to było, porwała mnie do miejsca, które było kosmiczną, tak to nazywam, czernią. To była nieprzejrzysta ciemność. Nie wiem, czy tak to można nazwać, ale nie ma takiej ciemności na Ziemi. Nie wiem, co to było. I były dwie siły. Jedna siła mnie ciągnęła jakby za głowę, a druga za nogi. I czułem, że kiedy mnie przeciąga na jedną stronę, jest potężne cierpienie i ból, a druga strona, która mnie ciągnie, przynosi mi ulgę. To trwało jakiś czas i w pewnym momencie jakby mnie wchłonęło w taki tunel, na końcu którego było światło. I w pewnym momencie ja już czuję, że ja lecę w stronę tego światła, poruszam się w stronę tego światła, które jest na końcu tunelu. I im bardziej się zbliżam w stronę światła, widzę, że tym światłem jest postać. W pewnym momencie, kiedy już jestem coraz bliżej, widzę, że to jest Chrystus, postać przypominająca Chrystusa, który jest ubrany na biało i światłość, która od niego bije, jednocześnie mnie ogarnia, mnie pochłania gdzieś. I to jest światłość, której nie potrafię opisać, nie? Takiej światłości nie ma na Ziemi, bo to nie jest światło takie, jakie znamy. To jest światłość, która jednocześnie przenika człowieka, jest jasna, a nie razi, jest kojąca, jest pełna miłości. I w pewnym momencie jakby docieram do Chrystusa, do tej postaci. I Pan Jezus stoi tak jakby na krawędzi czegoś, na krawędzi tego tunelu, końca tunelu, a ja ze wszystkich sił chcę przejść na drugą stronę. Czuję gdzieś z tyłu, że za mną pozostaje ten świat, który tu jest, bo czuję gdzieś jakby wręcz oddech moich rodziców, znajomych, tego wszystkiego, co jest, ale ja już tego nie chcę, ja chcę pójść na drugą stronę. I wtedy Pan Jezus do mnie mówi, to nie jest jeszcze twój czas, ale chcę, żebyś coś zobaczył. I w pewnym momencie znalazłem się w takim miejscu, no nie ma takiego miejsca też na świecie, mi go jest bardzo ciężko opisać, jest tak przepiękne. To jest taka łąka, jakby na łące zrzucono kwiaty z całej ziemi i w jedno miejsce postawiono, na tle których są wspaniałe góry i ludzie zbliżający się do mnie, wszyscy ubrani na biało, którzy są pełni miłości i są piękni, nie? Później wracam z powrotem do tego Pana Jezusa, a on do mnie mówi, ale jeszcze chcę, żebyś zobaczył jeszcze coś. I w pewnym momencie znalazłem się, nie wiem, czy to był czyściec, czy to było piekło. To było straszne, przerażające miejsce, nie do opisania, pełne cierpienia i bólu, a przede wszystkim takiego braku miłości. I to było tak, że żebym ja mógł się poruszać po tamtym miejscu, musiałem przechodzić po ludziach, którzy byli zatopieni w czymś. Nie wiem, co to było. To było coś okropnego. To okropnie śmierdziało. Ludzie wyciągali ręce, łapali mnie za nogi i prosili o modlitwę. I później wróciłem do Pana Jezusa i mówi, że to nie jest twój czas. Za chwilę się obudzisz, przy twoim łóżku będzie mama i to wszystko, moja mama będzie, i to wszystko, co tu zobaczyłeś, proszę, żebyś to jej powiedział, nie? I ona to wszystko opisze. I to jest ciekawe, że ja w tym momencie, ja tam tutaj na ziemi, byłem już w szpitalu, to już był drugi dzień po tym moim wypadku. To była niedziela, jest bardzo dużo ludzi w pomieszczeniu, w sali, na której leżałem, bo to była sala pięcioosobowa. I ja opowiadam, co tam się wydarzyło, moja mama zapisuje, a wszyscy ludzie, którzy byli u pacjentów, u swoich tam bliskich, otoczyli nasze łóżko i słuchali, co ja mówię, nie? Ja tego nie pamiętam, to znam z opowiadania mamy, nie? Że tak było, bo pamięć do mnie wróciła dopiero po 3 dniach, nie? Ale z perspektywy czasu, jak patrzę na to, co się wydarzyło, to, że Pan Jezus pokazał mi te dwa światy, to pokazał mi, w jakich ja światach dwóch żyję, nie? W tym rozkroku moim, że w jednym rozkroku jestem w niebie, a w drugim jestem w totalnym piekle. I tak żyć nie można, nie? Dał mi następną szansę, pokazał mi, chłopie, zmień coś w swoim życiu, bo twoje życie kiedyś się skończy i albo trafisz tu, gdzie ci pokazałem pierwsze miejsce, albo trafisz tu, gdzie jest drugie miejsce, nie? Także to było to już było mocne. To było naprawdę mocne, bo to, no, już nie mówiąc o tym, że tam poważny wypadek, utrata pamięci, zresztą, no, tak jak mówię, przed pracą magisterską. Ale co ciekawe, w tym samym momencie, kiedy to się tam wydarzyło, oczywiście moja mama uruchomiła ludzi, którzy się za mnie modlili, i po 3 dniach od tego wypadku wszystko wróciło do normy, jak za pstryknięciem palca, nie? Ja przez 3 dni nie miałem w ogóle pamięci, nie wiedziałem nawet, jak się nazywam, co to jest człowiek, kim jest człowiek. Patrzyłem na swoją rękę, oglądałem ją, nie wiedziałem, że to jest ręka. Także miałem białą plamę zupełnie w głowie. To po 3 dniach wszystko po prostu wróciło, jak od pstryknięcia palcem, nie? Zresztą lekarz nawet, który tam, który mamie mówił, że nie wie, jak to się stało, to jakiś cud chyba, nie? Bo w głowie też nic nie, znaczy nic nie ma, jest mózg cały, nie ma żadnego krwiaka, nie
I
ma.
I działa.
Nie ma. Tak, i działa, nie? Także oni też trochę byli zdziwieni, bo objawy wyglądały troszkę inaczej, nie? Objawy kliniczne niż faktyczne badania, nie? Także wiem, że to był taki dotyk bardzo mocny, nie?
Mhm. I się nie dziwię, że ci ludzie tak patrzyli z zasłuchaniem i słuchali. Z zainteresowaniem tego, co opowiadasz. A powiedz, kiedy do ciebie dotarło to, że to ciebie tak mocno dotyczy, że to nie jest tylko takie pokazanie czegoś, ale że to ty jesteś w takich dwóch światach naraz.
To znaczy tak, wtedy mi to nie pokazało, powiem szczerze. Ja to teraz dopiero odczytuję. Wtedy, nie wiem, dla mnie w ogóle jeszcze wtedy przyszła taka myśl, że jestem nieśmiertelny, nie? Z jednej strony, że o, wydarzył się taki wypadek, nic mi się nie stało. Ktoś nade mną czuwa, to ja mogę wszystko, nie? I zamiast zwrócić się w stronę Boga, ja jeszcze bardziej pochłonąłem się tym światem, nie? Już nie tylko alkohol, już nie tylko papierosy. Co prawda papierosy były tylko od czasu do czasu, od imprezy do imprezy, ale moje życie polegało, ja już wtedy zacząłem, bo to już było, później już było po studiach, ja zacząłem już pracować, to moje życie opierało się tak naprawdę na weekendach. Ja tylko czekałem, kiedy będzie weekend, bo będzie impreza, nie? Będzie impreza, będzie balanga, będzie zabawa, trzeba korzystać z życia. To mi dodało coś takiego też, w każdej chwili mogę umrzeć, ja muszę się zabawić w tym życiu, nie? Także to poszło w tą stronę, zupełnie drugą stronę poszedłem, nie? Ale jednocześnie to ciekawe, co niedziela była msza święta, nie? Gdzieś mnie to ciągnęło cały czas do tego kościoła. Gdzieś ta dwulicowość pozostała cały czas, nie? No. Nie wyciągałem wniosków jeszcze wtedy, nie? Nie otwierałem się na łaskę. Nie rozumiałem może do końca, co się dzieje, nie?
Dobrze, że jest ta perspektywa, którą jeszcze możesz jakby spojrzeć na życie z perspektywy, że Pan Bóg
Tak. Ja teraz to widzę jako wielką łaskę, to co było, nie? Bo, no, dokładnie. I to nie koniec palca Bożego w moim życiu, nie? Przyjdą jeszcze mocniejsze rzeczy.
Zaraz wrócimy do tego, bo nam już godzina, słuchaj, minęła rozmowy. 22:30 właśnie wybiła. Arkadiusz Szymaniak jest z nami, opowiada o sobie, swoim życiu, doświadczeniu Pana Boga, za co ja bardzo dziękuję. A wy, drodzy, też piszecie na Facebooku, już tych komentarzy jest całkiem sporo. Pytanie, co jest potrzebne, by się nawrócić? Tomek napisał, upaść na samo dno. A na koniec taki emotikon z... zastanawiający się, tak go nazwę. Ktoś pyta na SMS-ie, nigdy nie, taki trochę porwany ten SMS, nigdy nie doświadczyłam dna zupełnego. Czy to znaczy, że się nie nawracam albo nie robię tego umiejętnie? Jakaś kobieta, dziewczyna, ale bez imienia. Arku, co powiesz na ten temat? Trzeba takiego dna, nie wiem, zupełnego doświadczyć?
Myślę, że nie. Że to Pan Bóg, tak jak każdy człowiek jest inny, tak Pan Bóg w różny sposób dociera do człowieka. To, że ja doświadczyłem jakiegoś dna, ja też nie wiem, czy zupełnego dna. Okej? Może jest jeszcze, znaczy myślę, że jest jeszcze gorsze dno. Na pewno. Ale mnie dotknął w taki sposób, a być może, że tą kobietę dotknie w zupełnie inny sposób, delikatnym powiewem, może jakimś słowem od najbliższej osoby, może przez chorą osobę, może przez pomoc drugiemu człowiekowi. Pan Bóg działa naprawdę w przeróżny sposób.
Dokładnie i też no cieszę się, że to powiedziałeś, bo ja bym powiedział to samo dokładnie, ale chciałem właśnie, żebyś ty też jako osoba świecka, jako ktoś, kto doświadcza Pana Boga w swoim życiu i potrafi to jakoś z perspektywy dojrzeć, że to powiedziałeś, bo no to nie jest tak, że jest jakaś taka jeden wzór, jedna forma czy foremka. I wychodzą takie same człowieczki z tej foremki. Jak ktoś się nie wpasuje, to mu, nie wiem, odetnie rękę, mówiąc brutalnie.
Dokładnie.
No, czasem tutaj też w przypadku kobiety nie jest tak, że być może musi być jakiś no hardcore totalny. A z drugiej strony może i musi być. A może dla niektórych to dno no jest inne, czy na innym poziomie niż dla innych. No, każdy jest inny, każdy ma tą swoją drogę też do Pana Boga, więc też no, nie oczekujmy, albo nie czekajmy, albo nie dążmy do tego, żeby jakieś dno osiągnąć. Tak. Tylko wręcz przeciwnie. Wracamy za chwilkę, Arku, do naszej rozmowy. Zaraz 2M23 i Lamentacja. Fragment, bo to jest 8 minut, więc nie posłuchamy, ale jak ktoś by chciał w całości, to zachęcamy, by odsłuchał. Piszecie SMS-y 536 600 500, 536 600 500. Na Facebooku Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Taki fanpage, co jest potrzebne, by się nawrócić. Tak w temacie Wielkiego Postu, który przeżywamy, mimo uroczystości świętego Józefa, dzisiaj 19 marca. No i też zadzwońcie, powiedzcie o swoim doświadczeniu nawrócenia, powracania do Pana Boga, życia z Panem Bogiem. Zachęcam młodych, przede wszystkim 35 lat to jest wiek, taka granica górna, dolna, no też pewnie jakieś tam kilkanaście lat, nie chcę jakoś tutaj ograniczać. A starszych ja bardzo, bardzo proszę usilnie wręcz, żeby zostawić miejsce i linię czy antenę młodym ludziom. Numery podam do naszego studia. Kierunkowy do Torunia jest 56, a później pierwszy numer 655 2355. Dla północnej, powiedzmy, części Polski, do Łodzi włącznie, dla tej południowej od Łodzi w dół 56 kierunkowy, 655 23 56 i dwa dla słuchających nas z zagranicą, 48-56 kierunkowy, 655-23-33 albo 655-23-66. Będziemy powtarzać te numery. Przypomnę, czekamy na młodych słuchaczy. Co jest potrzebne, by się nawrócić? Taki temat, takie pytanie, które nam pomaga dzisiaj tę rozmowę tutaj realizować. Zatem 2-3 utwór Lamentacja, 22:39 już, trwa audycja Czas Wzrastania i mamy telefon. Bardzo proszę, halo? Halo, halo?
Jestem.
Prosimy, kto mówi, skąd telefon?
Maciej z Małopolski, można by powiedzieć, albo ze Śląskiego, bo tam też mieszkam. To tak, co jest potrzebne do nawrócenia? Tak się zastanawiałem nad tym, bo przez ten post mam ciężko się troszeczkę nawrócić, ale staram się to robić w codziennej modlitwie. Też tam jestem uwikłany w różne sprawy takie duchowe, ale myślę, że potrzebni są kapłani. I teraz właśnie myślę o jednym właśnie księdzu, do którego naprawdę chcę iść do spowiedzi. O, i to jest to, bo wiem, że on mnie nie oceni i zawsze mi pomoże tam. I to jest, zawsze też mu dziękuję, że jest tam. Po prostu tak jak facetowi też podziękuję po prostu, że jest i że mu pomoże. I też ważne są wspólnoty, a szczerze powiedziawszy teraz jest problem z tym, z tymi wspólnotami przez COVID. Po prostu, bo łatwiej jest razem, a dzieje się to, co się dzieje. I tutaj tak jak mówię, no kapłani, te wspólnoty, no i jakaś tam minimalna chęć samozaparcia i łaska od Pana Boga, bo to jest bardzo ważne. bo bez niego, no niestety, bez tej łaski nie ma opcji, żeby się nawrócić.
Super, Macieju. Ty jedziesz sobie, co? Samochodem?
Tak, właśnie jadę. Wracam do żony.
No to dobrze. To pozdrów serdecznie. Daleko jeszcze?
Nie, już niedaleko. Już praktycznie jestem, także na spokojnie.
Z górki. To musisz kończyć powoli, co?
Tak, powoli muszę, ale tyle. Jeszcze raz chciałem tylko podziękować za to świadectwo. Tutaj pana Arka, bo powiem szczerze, że tak myślałem, jakby tu wrócić do tego Pana Boga i sobie myślę, kurczę, chyba nie jestem taki złym człowiekiem, nie? No, chyba właśnie mam to samo, że głową w niebie, a nogami tam na dole. To mi dało do myślenia, przyprawiło troszkę ociarki, a ja czasami potrzebuję takiego kopniaka po prostu i to dzięki za to po prostu.
A my dziękujemy ci, Maćku, za ten telefon, za to, że się zdecydowałeś i nam tak szczerze to powiedziałeś. Dzięki wielkie, dobrej drogi jeszcze tej końcówki i wszystkiego, co najlepsze. Tak, niech Pan Bóg błogosławi. Z Bogiem.
Amen. Zapłać.
Dzięki, Maciej. No co, Arku, powiesz na ten temat?
Znaczy ja powiem tak, że na drugie imię mam Maciej.
To nie było ustawione.
A do Macieja jeszcze powiem tak, że przede wszystkim postawić Pana Jezusa na pierwszym miejscu w swoim życiu, w centrum. Tak naprawdę na 100%. Nie tylko wtedy, kiedy trwoga to do Boga, tylko codziennie, bez względu na to, jakie są sytuacje w naszym życiu, czy jest radość, czy jest smutek, Pan Jezus jest na pierwszym miejscu i otwartość na Jego wolę. Myślę, że to jest cel przede wszystkim taki do... To jest droga do nawrócenia, nie?
Mm-hmm. Maciej wspomniał też o tej łasce Pana Boga, nie? Czyli
dokładnie.
To, no, czyli Pan Bóg, prawda? Jego
oczywiście
obecność.
Jeżeli postawimy go na pierwszym miejscu, to te łaski będą się po prostu rozlewały, nie?
Arku, powiedziałeś, że jeszcze było wiele takich momentów w twoim życiu, które no, nazwiesz, nie wiem, przełomami, czy takimi momentami, nie wiem, kamieniami milowymi,
jasne,
tak. Jakkolwiek to nazwać, ale jak to doświadczenie Pana Boga wspominasz? W jakich momentach, sytuacjach, nie wiem, jacy ludzie?
No następne to był ślub z moją żoną. I to było dotknięcie mocne, bo ja, jak wspomniałem wcześniej, kiedy wpakowałem się w życie tego świata i w nurt tego świata, to mocno zacząłem grzeszyć. Alkohol, a przede wszystkim właśnie rozwiązłość seksualna, nie? Bardzo duża, z przeróżnymi kobietami. I wtedy, kiedy stałem przy ołtarzu, wtedy do mnie dotarło, czym jest sakrament małżeństwa. Myślę, że to była łaska, to była potężna łaska. Mi się otwarło, tak jakbym w wnętrzu siebie usłyszał: chłopie, stoisz przed Panem Bogiem, stoisz przed tą kobietą i stoisz przed ludźmi, którzy są w kościele i mówisz przed nimi wszystkimi, że będziesz wierny i nie opuścisz aż do śmierci. Ja to też wziąłem jako facet, nie? Mężczyzna, jak mówi słowo, to słowo ma moc i siłę. I tak stwierdziłem, że to słowo, które wypowiadam, że mam być wierny, ono niech będzie zapieczętowane jeszcze łaską Bożą i ja chcę się tego trzymać. I od tego momentu, nie że nie było pokus, bo pokusy są cały czas, ale czuję, jak łaska Boża działa, jak zacząłem sobie radzić, nie ja oczywiście, tylko Pan Bóg zaczął mnie wyciągać z nieczystości, z rozwiązłości, z tych wszystkich grzechów związanych właśnie z nieczystością. Nie? One od tego momentu po prostu znikły. Totalnie, nie? Już nigdy w życiu nie powtórzyło. Także to było następny dotyk Pana Boga. No ale powiedzmy, że to znikło, ale we mnie nie znikło jeszcze coś, co ja też teraz odkryłem, co mi bardzo doskwierało, to mój egocentryzm. Wszystko musiało się kręcić wokół mnie, bo po ślubie ja wyjechałem do Włoch do pracy, bo tutaj pracowałem w Polsce, ale niestety nie byłem zadowolony z tej pracy, stwierdziłem, że wyjeżdżam, bo ja życie muszę ułożyć po swojemu. Gdzieś pojawiła się taka...
Czyli znowu po swojemu, zobacz.
Znowu po swojemu, dokładnie. Moja żona bardzo chciała zamieszkać w Olsztynie, bo my wtedy akurat mieszkaliśmy w Poznaniu, blisko rodziców. Gdzieś mieliśmy od nich pomoc otrzymać od teściów, a ja cholernie na to się nie chciałem zgodzić. Powiedziałem, w sobie powiedziałem, o nie, to ja jestem głową rodziny i to ja mam nią zarządzać, a nie teściowie. Jeszcze teściowie na dodatek, nie? Także to już w ogóle nie po drodze. No i wyjechałem do Włoch do pracy. Tam pracowałem jako fizjoterapeuta w takim ośrodku rehabilitacyjnym. I co ciekawe, ośrodku rehabilitacyjnym prowadzonym przez cichych pracowników Krzyża, którzy też są w Polsce, między innymi. Także taka organizacja kościelna, czyli znowu w rękach Kościoła. W pewien sposób Pan Bóg mnie gdzieś tam wysłał, bo ja myślałem o wyjeździe za granicę, ale myślałem o wyjeździe do Nowej Zelandii. Zacząłem załatwiać jakieś tam dokumenty z kolegą i w pewnym momencie pojawił się ksiądz, kapelan ze szpitala, w którym pracowałem wtedy w Poznaniu. Gdzieś tam się poznaliśmy i on mówi, że słuchaj, Jarek, ty kiedyś mi tam mówiłeś, że chciałbyś wyjechać za granicę. Wiesz co, mój kolega przyjechał, który jest księdzem i poszukują fizjoterapeutów, nie? No to stwierdziłem, dobra, co mi tam, Nowa Zelandia, Włochy bliżej, jedziemy do Włoch, nie? Także to też była ręka Boża, że mnie akurat tam pokierowała, a nie gdzie indziej, nie? Że Pan Bóg jakby przystał na moją, na tą moją upartość. Okej, chcesz, ale troszeczkę po mojemu to zrobimy. Ja to teraz tak odczytuję, nie? Także wyjechałem, po roku czasu dojechała do mnie żona. Mieszkaliśmy tam przez 10 lat, nie? Mieszkaliśmy tam przez 10 lat, tam się urodziła nasza dwójka dzieci, ale mówię, świat kręcił się tylko i wyłącznie wokół mnie, bo moja żona nie chciała tam być, moje dzieci też nie chciały, czuły się tam nieszczęśliwe, a ja na siłę ich uszczęśliwiałem, na siłę zarabiałem pieniądze, tu w Polsce zacząłem się budować i twierdziłem, że ja wszystko, ja to muszę poukładać, nie? No i jednocześnie zacząłem odchodzić od kościoła, już tak poważniej, bo jakoś do tej pory od czasu do czasu modliłem się na różańcu, w pewnym momencie totalnie odrzuciłem różaniec, w pewnym momencie zacząłem wyśmiewać niektóre rytuały, które gdzieś były we włoskim kościele, u nas niektórych nie ma, to na przykład na Boże Narodzenie jest tak, że całuje się figurkę małego Pana Jezusa, ja się śmiałem, że to jest jakieś bałwochwalstwo, całowanie kawałka drewna. Tam moja żona wychodziła, żeby to robić, ja mówiłem, nigdzie nie idź, co to w ogóle jest. Przestawałem chodzić do kościoła w niedzielę, zacząłem się już oddalać od Pana Boga, nie? No i tutaj następuje już naprawdę mocne dotknięcie Pana Boga i to jest upadek na dno, bo ja zachorowałem na depresję. I to taką nagłą, ciężką depresję, nie? I pierwszą rzeczą, którą wziąłem do ręki, to nie były lekarstwa, tylko różaniec, nie? Gdzieś trzymałem różaniec, bo miałem potężne lęki, wszystkiego się bałem, bałem się wyjść z domu, zauważyłem, że ja tak naprawdę to nic nie potrafię, jestem nikim, nie ma nadziei, nie ma miłości, nie ma nic, ale czułem, że jest coś, ktoś, kto mnie z tego wyciągnie, nie? I to jest Maryja, nie? I wtedy wrócił do mnie różaniec i do dzisiaj jakby codziennie modlę się na różańcu. I tu faktycznie no, wydarzyła się taka rzecz klasyczna, jak trwoga to do Boga, nie? Ale być może, że w moim życiu nie było innej drogi i Pan Bóg właśnie przez taką drogę do mnie doszedł, nie? Bo ja wtedy zrozumiałem, że tak żyć nie można, że trzeba, że muszę coś zmienić, nie? Przede wszystkim zmieniło się to, że przestałem żyć tym egocentryzmem, nie? Jeszcze nie do końca, jeszcze wtedy nie do końca, ale to już był ten pierwszy moment, bardzo ważny, nie? Bo ja jeszcze, będąc we Włoszech, to wymyślałem sobie coś takiego, bo moja żona bardzo chciała wracać do Polski po tych 10 latach, no i ustaliliśmy, dobra, ona wraca do Polski, ja też wracam, a ja już sobie knułem w głowie plan. Dobrze, niech ona wraca z dziećmi, a ja tutaj i tak zostanę, znajdę jakąś wymówkę, że żeby kredytu nie brać, to jeszcze dorobię i tak dalej, nie? Ale dzięki depresji ja wróciłem razem z żoną do Polski, nie? To był ratunek też dla naszej rodziny, bo zanim jeszcze pojawiła się depresja, ja nie radziłem sobie też jako ojciec, jako mąż, padałem w nerwy, w agresję, kłótnie z żoną, rozbijanie talerzy, zachowywałem się jak taki włoski macho właśnie, nie? Jakiś tam. Że to ja muszę rządzić i nikt inny niech mi nie podskoczy, nie?
Ale to też, Arku, przepraszam, też jest niesamowite, że z człowieka, który może wszystko, czy któremu się wydaje, że może wszystko, ty stałeś się człowiekiem, który myślał o sobie, że nic nie znaczy, prawda?
Dokładnie. Ja pamiętam ten pierwszy dzień, kiedy mnie to złapało do końca, jeszcze nie wiedziałem, że to jest depresja, chociaż no, gdzieś tam miałem doświadczenie, bo moja mama choruje na depresję, więc taką teoretyczną miałem, ale nie dopuszczałem, że to jest to. Myślałem, że to tylko po prostu może coś z serduchem, może, bo to jednocześnie miałem nadciśnienie, że może coś od tego, ale potężny lęk i to, co jest ciekawe w tym, co mi się podziało, to brak nadziei, nie? Tam nie było nadziei. Nic, zero. jedna nadzieja, która widziałem, to był różaniec, nic więcej. Nawet nie myślałem o Panu Bogu, nie myślałem, że On mnie uratuje, tylko nie wiem dlaczego różaniec. A propos temu ktoś powiedział, że ze trzy razy różaniec i tak dalej, coś w tym może być, nie? Dla mnie się okazało ratunkiem, że Pan Bóg posłużył się przedmiotem w pewien sposób, nie? Jakże ważnym dla ludzi, ale przedmiotem posłużył się też, nie? W postaci różańca. I oczywiście też leki, ja też zacząłem się leczyć, także, ale to był pierwszy przełom, taki naprawdę mocny, taki naprawdę, kiedy powiedziałem, okej, zaczynam coś zmieniać w moim życiu, coś jest niehalo, coś nie zadziałało, coś robię źle i zacząłem się pytać siebie w głębi, ale zacząłem też pytać się Pana Boga. Boże, o co chodzi? Co mam zmienić? Proszę, kieruj moim życiem, ja już nie wiem, jak mi kierować, nie? I to było szczere, to było prawdziwe, to nie było zakładanie maski, nie?
Tutaj, Arku, Julek napisał komentarz i dokładnie w temacie tego, co przed momentem powiedziałeś. Mhm. Julek odpowiada na pytanie, co jest potrzebne do nawrócenia. Pisze: pokora. Dokładnie. Uznanie, że jest ktoś, kto wie lepiej ode mnie, co jest dla mnie dobre. Potem wewnętrzne wyciszenie, otwartość serca, wsłuchanie się w Jego głos. Słowo, które do nas trafi, przekona o istnieniu żywego Boga. I wreszcie nawrócenie to jest zmiana myślenia. Aby mogło się ono dokonać, czasem wystarczy chwila, lecz potem potrzeba dużo pracy, aby trwać w nawróceniu i wzrastać w wierze. Julek tak nam pisze. Pozdrawiamy Julka i,
tak jest.
I dzięki za te słowa.
To, co pisał Julek, to mi się tak bardzo mocno kojarzy z listem do Rzymian 12:2. Nieustannie zmieniajcie myślenie. Nie? Dawajcie swoje ciało na ofiarę i nieustannie zmieniajcie myślenie. Nie? Dokładnie. Oczywiście w Bożym Duchu zmienianie myślenia.
Tak, i co? Wróciliście?
Tak, wracamy do Polski. I no tu zaczynam poszukiwać pracę, no nie jest łatwo, no w końcu znajduję tą pracę, zaczynam pracować w szpitalu. Zaczyna się coś zmieniać. Ja czuję, że coś się zmienia, jeszcze nie wiem dokładnie co, nie potrafię tego wtedy tam gdzieś rozeznać, ale widzę, że pojawiają się zmiany. Po pierwsze, przestaję pić. Na razie przestaję pić, bo biorę leki. Okej, okay? Ale widocznie nie było na mnie innej siły niż taka, nie? Bo się przeraziłem tym, co się dzieje, nie? Zaczynam wracać do zdrowia, jest już coraz lepiej. Przestaję brać leki. Po pół roku przestaję brać leki, jest okej. Okay. No i co? Jak jest okej, okay, to co się dzieje? Zaczynam znowu wracać na stare tory. To jest niesamowite, jak strasznie uparty byłem, nie? Jak strasznie mnie gdzieś ciągnęło jeszcze do tamtego świata, ale coś mi jednocześnie bardzo mocno pokazywało, chłopie, uważaj. Cały czas było bardzo mocne takie uważaj, gdzieś taki wewnętrzny głos. Uważaj, nie tędy droga. Ale powoli, powoli gdzieś z nią schodziłem. Znowu się zaczęło takie układanie po mojemu świata, nie? To bo zacząłem stwierdzić, dobra, mówiłem do żony, kochanie, wróciłem do tej Polski, wróciłem, jesteśmy w Olsztynie, tak jak chciałaś, ale pewne rzeczy zostaw też mi, prawda? Tam jeszcze była piłka nożna, jeszcze chciałem uprawiać trochę sport. I ona się oczywiście, moja żona na to jak najbardziej zgadzała, bo to jest święta kobieta. Samo to, że przy mnie tyle wytrwała. I dalej układam ten świat po swojemu, ale powoli gdzieś tam się już coraz bardziej przebija Boża łaska, nie? Jest coraz więcej Boga w rozmowach, w mojej modlitwie, w poszukiwaniu wspólnot, rekolekcji, gdzieś coraz mocniej się przebija.
Skąd to się zaczęło brać, że tego Pana Boga było coraz więcej takiego realnego, decydującego, że tak powiem? Czy z wiekiem to tak się nam nabywa, czy niekoniecznie?
Może też z wiekiem, no bo jednak siłą rzeczy czas mija. Może też tak być, ale myślę, że to jest bardziej przez doświadczenie, jakie ja przeszedłem w życiu, bo zacząłem kojarzyć wszystkie fakty. Do mnie zaczęło wracać te momenty, o których tu teraz mówiłem, nie? Jak Pan Bóg dotykał, to ja kiedyś w życiu tego tak nie dostrzegałem. Nie widziałem tego. A wtedy mi się zaczęło to otwierać. Jakby, zobacz, ingerowałem tu w Twoim życiu, ingerowałem tu w Twoim życiu. Ja cały czas na Ciebie, chłopie, czekam. Bez względu na to, ile będziesz miał lat, ja na Ciebie będę czekał. Możesz mieć nawet 200 lat, ja będę czekał na Ciebie. Cokolwiek nie zrobisz, ja czekam. Wystarczy tylko Twoje tak, takie moje fiat, jak ja to mówię, nie? A ja ciągle tego fiat nie wypowiadałem Panu Bogu. To było ciągle trochę takie kupczenie z Panem Bogiem, nie? No dobra, Panie Boże, to ja teraz pomodlę się, ten różaniec, dobra, wrócę do tej Polski, okej? Ale Ty daj mi to i to, nie? To się zaczęło tak. To moje nawrócenie, tamten początek był taki, że to okej, ja zrobię to, ale chciałbym to, chciałbym się dobrze czuć, chciałbym zarabiać pieniądze, chciałbym mieć pracę, chciałbym to, nie? Czyli interes. Czyli traktowanie Boga na takim równym poziomie, nie? Jak takiego kolesia, z którym ubijam sobie interes jakiś, nie?
I to ci nie pasowało?
No czułem, że... Znaczy nie, z jednej strony mi to pasowało, ale z drugiej strony...
Coś było nie tak.
Tak nie mogło być. Mm. No, to jest normalne, że to nie tędy droga. Znaczy ja to teraz wiem. Z perspektywy jeszcze tego, co się podziało w moim życiu, nie? Później. No i tak jak mówię, później nastąpił nawrót depresji. Znowu, nie? Znowu po roku pojawiło się znowu. Znowu podobnie, znowu leki, znowu leczenie, znowu wracanie, znowu też wracanie takie głębsze do, gdzieś do Pana Boga. Później depresja mija, a ja znowu wchodzę na stare tory. Nie? Ciągle uparcie gdzieś odbijam. Nie? Ta upartość człowieka moja aż taka, jak teraz na to patrzę, taka do obrzydzenia. Nie? A wtedy mi się wydawało, okej, Panie Boże, Ty mnie wyciągnąłeś z tego, to znaczy, że ja znowu mogę, no jejku, muszę korzystać z życia, no przecież mam tylko to jedno życie, czemu ja się nie mogę zabawić? Nie? No. No i w końcu przychodzi taki moment, kiedy to było 4,5 roku temu. Ja właśnie, jak mówiłem, jestem fizjoterapeutą, no i jestem u pacjentki. Jestem u pacjentki akurat w domu, która mnie poprosiła o rehabilitację. Była to młoda dziewczyna, ma jakieś tam swoje schorzenia, ale jednocześnie przy ćwiczeniach uczestniczyła jej mama, która też chciała wiedzieć, co robić i tak dalej, ale jednocześnie bardzo mocno gdzieś tam opowiadała pewne historie ze swojego życia. No i podczas jednej z takich spotkań i ćwiczeń ta mama zaczęła w pewnym momencie mówić, że ona jest egzorcystką, nie? Ja do tej kobiety mówię,
ta
że
mama. Tak.
Mama tej dziewczyny, dokładnie. Mama tej mojej pacjentki, nie? Bo ta dziewczyna miała jakieś 19 lat, jeszcze była w depresji, nie chciała za bardzo ćwiczyć, to mama też chciała w tym uczestniczyć, żeby tam coś pomóc ewentualnie, nie? No i ta mama mówi właśnie, że ona jest egzorcystką, a mi się tak trochę włączyło światełko, tak mówię, no ale jak egzorcystką? Z tego co wiem, to żeby być egzorcystą, trzeba być kapłanem, ewentualnie mieć jakieś tam pozwolenie od biskupa, bo nie, o co sobie jestem. No ona mówi, nie, że to wcale nieprawda, ona ma taki dar i tyle, nie? Że ona tu właśnie też pomaga ludziom, oj, tego typu historie, nie? No ale ja nie wchodziłem w temat, skupiłem się tam na swojej pracy, no ale ona gdzieś tam ciągle ten temat próbowała ciągnąć. I w pewnym momencie, no, włączyłem się w rozmowę, o czymś zacząłem opowiadać, i co się wydarzyło? Ja opowiedziałem jakąś taką dosyć historię z mojego życia, związaną z jakimiś tam mrocznymi rzeczami. I w pewnym momencie patrzę na tą kobietę, a ją zaczęło rzucać na łóżku, jakby dostała ataku padaczki, nie? Piana zaczęła lecieć jej z ust, oczy się jej wywróciły w ogóle, powieki się przewróciło, ona zaczęła cała skakać na łóżku, a jej córka mówi, panie Arku, niech pan się nie przejmuje, mamie zaraz tak to przejdzie, ona tak ma, nie? No i faktycznie po jakimś czasie tej kobiecie to przeszło, ja byłem przerażony tym, co widziałem. I ona mówi, o, widzi pan, ja tak reaguję na zło. Pan opowiadał historię, która była przesiąknięta złem. No nic, tak sobie pomyślałem, że tylko skończę te ćwiczenia tutaj i nie wracam do tego domu. Po prostu byłem przerażony tym, jak ta kobieta się zachowywała, nie? Po jakimś czasie nagle ona wpadła w taki błogostan. Nie wiem, miałem wrażenie, nie lewitowała, ale miałem wrażenie, jakby zaraz miała lewitować, nie? I ona do mnie mówi, a to co się mi teraz stało, panie Arku, to jest związane z tym, że Pan jest dla nas tutaj jak anioł. Pan Bóg zesłał Pana dla nas, bo Pan mi uzdrowi córkę. Pan jest aniołem. Ja widzę Pana aurę, tak to określała. Jakoś mi to zaczęła to opisywać. Tak mi to zaczęło śmierdzić jakąś bioenergoterapią, jakimś okultyzmem. Jakieś takie dziwne rzeczy mi zaczęło opisywać i że ja zrobię cuda z jej córką, nie? No dobra, potem wróciłem do domu, to był już wieczór i nie mogłem zasnąć, nie? Męczyłem się w nocy, jakieś miałem koszmary. Rano się obudziłem potwornie zmęczony, poszedłem do pracy, no i w pracy zaczęło ze mną się dziać coś dziwnego, bo zacząłem mieć takie dziwne bóle za mostkiem i jednocześnie arytmii serca bardzo mocnie dostałem, nie? I myślałem, że kurczę, coś się dzieje z moim serduchem, nie? Poszedłem zaraz tam do pielęgniarek, zmierzyłem sobie tętno, ciśnienie. Okazało się, że jest okej. No ale mówię, że coś jest nie halo, coś się ze mną dzieje, mam wrażenie, jak nie wiem, zawał, bo ból taki za mostkiem, gdzieś pod obojczy, gdzieś serce mi nagle staje. No i w pewnym momencie tam stwierdzili, że zrobię mi EKG i proszę sobie wyobrazić, że jak nakładali elektrody, żeby mi mierzyć EKG, to mi to wszystko przechodziło. Zrobili EKG, mówią, nie, to nic nie, wszystko jest okej. Okay. Ja też mówię, o, przeszło mi, nie? Ściągnęli elektrody, zapakowali sprzęt, a mi znowu to się zaczęło dziać. Mówię, słuchajcie, znowu coś się dzieje nie tak. Oni znowu podłączyli, znowu mi przeszło. W pewnym momencie stwierdziłem, no pomyślą zaraz, że ja nie mam problemu z sercem, tylko z głową, nie? I już jakby zostawiłem tą sprawę, stwierdziłem, że pójdę w takim razie do kardiologów, nie? Żeby tam zrobili mi taką próbę wysiłkową, to będę wiedział, co się dzieje z tym serduchem pod wpływem wysiłku. No i faktycznie poszedłem do kardiologów. No i przy próbie wysiłkowej okazało się, że faktycznie coś jest nie tak. Oczywiście nie ma żadnego zawału, no ale tam pani doktor stwierdziła, że faktycznie pojawia się arytmia, ale ona jest taka dziwna, bo pod wpływem dużego wysiłku to zupełnie zanika i wszystko jest okej, nie? Ale mówi, że da mi tam jakiś lek, że czasami takie arytmie się zdarzają, chociaż widziałem w jej oczach, że nie była pewna tego, co mówi tak do końca, nie? Że sama tak nie wiedziała, jak ugryźć ten temat, co to jest, nie? No nic, ja tam zwolniłem się z pracy, bo się źle czułem, bo to jednocześnie bardzo mnie osłabiło. Ledwo do domu dojechałem. I tak jak mówię, to już był czwartek. 3 dni to naprawdę było no, coś strasznego dla mnie. Jeszcze po tych lekach okazało się, że te leki na mnie bardzo źle działają, bo mi spowolniła akcję serca prawie do 30 paru. Ja i tak miałem dosyć niskie tętno, mam ze względu na to, że uprawiałem sport. To mi jeszcze zjechało, więc te leki przestałem brać, bo ta lekarka powiedziała, to absolutnie proszę to odstawić, bo to może pana zabić. No i co? I żadnej pomocy, bo tu mi robią EKG niby okej, tu niby okej, a ze mną coś jest nie tak. Ja miałem wrażenie, że po prostu umieram. No i stwierdziłem, że to chyba jest związane coś z tą kobietą. Gdzieś zaczęło mi chodzić po głowie, że to coś związane z tym, co tam się stało, nie? I przyszła mi myśl, że pójść do księdza. Tutaj u nas w parafii, nie? Miałem takiego znajomego księdza. No i poszedłem do niego, nie? No i opowiadam mu, co się wydarzyło, co się dzieje. I opowiedziałem mu historię o tej kobiecie, nie? A on mówi, słuchaj Arek, to wygląda na to, że ta kobieta chyba może być opętana i być może, że coś z niej mogło przejść na ciebie, nie? Ja mówię, ale jak, w jaki sposób, nie? A on mówi, no, że w świecie duchowym istnieje coś takiego jak takie furtki, przez które szatan może wchodzić do człowieka. Tymi furtkami to jest brak Eucharystii, brak spowiedzi, ciężka muzyka metalowa, nadużywanie alkoholu, rozwiązłość seksualna. Wymienił praktycznie to wszystko, czego ja w życiu doświadczyłem. Nie? Ja mówię, wie ksiądz co, ja te wszystkie furtki mam pootwierane. Nie? On mówi, no to słuchaj, pierwszą rzecz, którą trzeba zrobić, to taką spowiedź generalną z całego życia. I powoli będziemy próbować poprzez modlitwy, poprzez posty zamykać jakby te furtki, nie? On się nade mną modlił, ja się wyspowiadałem. Okazało się, że jest no, we mnie bardzo dużo pracy takiej duchowej do zrobienia, nie? Że to jest, mnie to też przeraziło, co we mnie jest, ile rzeczy jest poukrywanych, poprzykrywanych, niedotkniętych w ogóle, bo nigdy nie schodziłem tak głęboko w siebie, żeby tam zaglądnąć, co tam jest. Zresztą to mnie przerażało też. No ale stwierdziłem, dobrze, dam się poprowadzić, oddaję się w ręce tego kapłana, co za tym idzie w ręce Pana Boga, nie? Jak podkreślam, to była sobota, a w niedzielę była pielgrzymka od nas z Olsztyna do Gieczwałdu. To był wrzesień i zawsze w pierwszy weekend września w niedzielę jest pielgrzymka do Gieczwałdu. No, to mniej więcej tak na 8 września święto, kiedy wypada, nie? Ja na tą pielgrzymkę akurat byłem zapisany, że pójdę, no ale o 6 rano było wyjście, ja stwierdziłem, że przecież nigdzie nie idę, ja nie dam rady w ogóle przejść, przecież tam 15 kilometrów, kiedyś dla mnie przebiec 20 nie jest problem, ale tych 15 nie przejdę, nie dam rady, umrę, nie? No ale o 5 rano coś mnie obudziło i taka myśl, idź mimo wszystko, idź tam, idź, nie? Mówię, gdzie będę szedł, jak ja nie dam rady, nie? No ale ta myśl po prostu nie dawała mi zasnąć i stwierdziłem, trudno. Idę, no co mam zrobić? Pójdę, nie? No i faktycznie wyruszyłem na tą pielgrzymkę. Wszedłem gdzieś tam na końcu grupy, ale tak sobie mówiłem, Boże, są tu karetki, jak coś mi się stanie, to mnie zabiorą do szpitala. A Ciebie proszę o to, Boże, że tak, postawiłeś mnie jako męża, jako ojca, jestem tu w Polsce, próbuję zmieniać swoje życie, o co chodzi? Proszę, pomóż mi, daj mi chociaż zrozumieć, daj mi przeżyć. Ja jeszcze mam małe dzieci, chcę dla nich być prawdziwym ojcem. I to mnie też uderzyło, co ja mówię. Chcę być prawdziwym ojcem. Czyli to znaczy, że do tej pory nim nie byłem. Zrozumiałem dzięki temu doświadczeniu, że ja nie jestem ojcem, nie? Że zabrakło gdzieś mi mojego ojca ziemskiego i ja sam nie jestem ojcem dla moich dzieci, nie? Że robię katorgę moim dzieciom przez to, jakim jestem człowiekiem. No i doszedłem do tego Gierszfałdu. Jest msza święta. Jeszcze coś mnie podkusiło, to może złe słowo, ale żeby tam w Gierszfałdzie jest coś, takie źródełko jest, nie? Kiedyś było pobłogosławione przez panią Gierszfałdzką, kiedy były objawienia w XIX wieku. No i stwierdziłem, że jeszcze tam stanę w kolejce do tego źródełka, żeby się napić wody. No a to stanie wiązało się dosłownie ze staniem. Dosyć ciepło było też. Także oprócz tego mojego potwornego, złego samopoczucia, zmęczenia, to jeszcze stwierdziłem, dobrze Boże, to ja jeszcze to ofiaruję, to moje stanie tutaj, nie? Półtorej godziny stania. No i jest moment Komunii Świętej. Idę do komunii i po komunii wszystko tak jak pstryknięcie palca mi przechodzi. Momentalnie wraca siła, przestaje mieć arytmię, zaczynam się czuć normalnie i słyszę wewnątrz siebie taki głos. To masz w prezencie ode mnie. I to był głos kobiety. Zrozumiałem, że to jest od Maryi. A później z Gierszfałdu jeszcze z kolegą wróciliśmy biegiem, nie? Stamtąd. Także wszystko wróciło do normy i ja wtedy zacząłem, wtedy zrozumiałem, nie? Że to naprawdę Pan Bóg bardzo mocno zatroszczył się ode mnie, ale jednocześnie teraz to Pan Bóg wszedł w taki trochę interes ze mną, ale chcę, żebyś ty stał się prawdziwym ojcem dla swoich dzieci, dla swojej rodziny. No i od tego momentu następuje moje nawrócenie, nie? I takie już, nie wiem czy prawdziwe, ja jestem cały czas na tej drodze. Jest potężna zmiana w moim życiu, potężna zmiana w rodzinie, potężna zmiana w stosunku do moich dzieci, w relacjach do moich dzieci, do mojej żony, do tego wszystkiego, co się dzieje, w relacji do Kościoła, do Pana Boga. To jest zmiana o 180 stopni. Ja jak teraz patrzę na to z perspektywy czasu, to jest niesamowite, nie? To jest niesamowite, kim byłem, kim jestem, nie?
To jest też ciekawe, Arku, to powiedziałeś, że sobie uświadomiłeś, ile ty tych zaproszeń dla złego ducha wystosowałeś. I to, ja nie wiem, z jednej strony może to człowieka przybić, przyłamać, ale z drugiej strony może mężczyzna tak ma też, że skoro jest coś do zrobienia, to jest jakieś wyzwanie. Prawda? I masz coś, no, co trzeba zrobić. I może to też nam, jako mężczyznom, ale pewnie nie tylko, ale może nam też, którzy tak trochę zero-jedynkowo patrzymy, że co jest do zrobienia, to trzeba zrobić. Jest do posprzątania, no to trzeba posprzątać. No bo nie wiem, czy dobrze myślę, czy to tak jakoś trochę takie...
Ja jestem też takim zadaniowcem, nie? Jest zadanie, no dobra, wykonuję je, nie? Trzeba to zrobić, nie? Bo taki jest teraz moment, że to trzeba wykonać, nie? Dokładnie tak.
8 minut po 11, już lądujemy powoli, ale docieramy do tego ojcowskiego serca, tak trochę. Dokładnie. Trochę nam to prowadzi do tematu i bardzo dobrze. Ja przypomnę wam, drodzy słuchacze, że jest z nami Arkadiusz Szymaniak, który mówi o sobie trochę, ale nie tylko o sobie, tak jak słyszymy już, słyszymy, że bardziej o doświadczeniu Pana Boga w swoim życiu i o tej współpracy z Nim, co jest bardzo ważne, potrzebne. Ojcowskie serce, ale też o nawróceniu mówimy. To ojcowskie serce nam w nawróceniu pomaga, co jest potrzebne, by się nawrócić. O to was pytamy dzisiaj i pisze do nas Marii, czyli Marysia na końcu nam się podpisuje. Tak. Aby się nawrócić, potrzebna jest współpraca z Panem Bogiem. Należy dostrzec, co jest nie tak we mnie, nie w innych. Trzeba zacząć od siebie. Potrzebna jest zmiana myślenia w różnych kwestiach. Jak nawet nieraz coś nam nie wychodzi tak, jak chcielibyśmy tego, nie należy się poddawać. Trzeba się dużo modlić. Marysia mówi jeszcze o adoracji Najświętszego Sakramentu, sakramentach świętych, Bożym Słowie, czytaniu Pisma Świętego. Pozdrawia serdecznie wszystkich i prosi o modlitwę, aby wiara, jej wiara nie słabła, ale umacniała się. Pamiętająca o was w modlitwie słuchaczka Marysia. Marysiu, my też o tobie w modlitwie oczywiście pamiętamy i dziękujemy ci za ten wpis, który tutaj nam podarowałaś. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Kto tu jeszcze napisał? Napisał Piotr Recki. Ojciec Piotr chyba. Z kwartalnika SP, czyli PR. Napisał: łaska, potrzebna jest Boża łaska. Dziękujemy ci, Piotrze, i pozdrawiamy serdecznie. Drodzy, zaraz wracamy do audycji Czas Wzrastania. Co jest potrzebne do nawrócenia? Czekamy też na SMS. Jeszcze kilka tych SMS-ów, bo one znowu, też taka fala przyszła, duża SMS-ów, więc kilka jeszcze obiecuję, przeczytamy. Jeżeli będzie telefon od młodego słuchacza, przede wszystkim młodego, to też odbierzemy. A teraz, drodzy, zaproszenie. Za tydzień o tej porze już będziemy w trakcie rekolekcji takich naszych na antenie Radia Maryja, więc posłuchajcie tego zaproszenia od czwartku do soboty, te rekolekcje. Posłuchajcie tego zaproszenia i odpowiedzcie aktywnie, włączcie sobie radio. Wtedy zaraz ksiądz Antoni Balcerzak wam wszystko tutaj wytłumaczy.
Kochani młodzi przyjaciele, dziewczęta i chłopcy, do 9 kwietnia jesteśmy w ogólnopolskim zamknięciu, ale nie wolno nam się poddać duchowemu zamknięciu. Człowiek wierzący w chwilach bezradności zawsze idzie do Boga. Mamy dla was konkretną propozycję na ten trudny czas. Zapraszamy na rekolekcję Radia Maryja dla młodzieży. Kiedy? Już od najbliższego czwartku do soboty, czyli od 25 do 27 marca. Każdego dnia od 16.30 do 18.00 i wieczorne rozmowy niedokończone o 21.30. Gdzie? Parafia Świętego Krzyża w Łapach w diecezji łomżyńskiej. A kto głosi? Ksiądz Adam Ulatowski, duszpasterz młodzieży ze swymi przyjaciółmi z Łap. Jaki będzie temat rekolekcji? Temat podał nam sam Ojciec Święty, ogłaszając bieżący rok rokiem Świętej Rodziny i Świętego Józefa. Oni dają gwarancję najskuteczniejszej dezynfekcji. I tak, w czwartek 25 marca Jezus, Maryja i Józef, czyli grunt to rodzina. W piątek 26 marca Święty Józef, czyli czyste sumienie, najlepszą poduszką do snu. I w sobotę 27 marca Jezus żyje, czyli najlepsze jest ciągle przed nami. Tu dla każdego z nas okazja na duchowe szczepienie i dezynfekcję serca. Zapisz w swoim kajecie i poinformuj innych swych przyjaciół, że już od czwartku 25 marca zaczynamy trzydniowe rekolekcje dla młodzieży na antenie Radia Maryja. Zapraszamy ciebie, a ty zaproś swych przyjaciół, tych z mediów społecznościowych również. Zapraszamy i do usłyszenia.
My też zapraszamy oczywiście. Za tydzień o tej porze Czas Wzrastania z Łap będzie w trakcie rekolekcji, dokładnie mniej więcej w połowie, w środku rekolekcji wielkopostnych. Wykorzystajmy ten czas rekolekcji. A my powolutku będziemy podsumowywać Czas Wzrastania dzisiejszy. Parę SMS-ów, tak jak obiecałem. Myślę, że do nawrócenia potrzebni są ludzie w naszym wieku, którzy pokazują, że nie jesteśmy sami z naszą wiarą. Tak nam pisze Kinga. Super, Kingo, dzięki wielkie. Artur z Poznania. Niezwykłe jest świadectwo naszego gościa, o ile zrozumiałem, było to doświadczenie śmierci klinicznej. Tak to było. Arku, coś takiego. Tak to nazwiemy, prawda? Tak.
Można tak nazwać, ale to nie była śmierć kliniczna, tak? Żeby do jasności, ja nie przeżyłem śmierci klinicznej, nie? Także to było doświadczenie bardzo podobne, bo jeżeli się czyta książki Życie po życiu, Życie po śmierci, to gdzieś to takie jest bardzo podobne. Nie? Pan Bóg mi dał taki obraz, powiedzmy, nie? Taką łaskę, żeby tak to zobaczyć. Ale ja bym nie powiedział, bo nie byłem na pewno w stanie śmierci klinicznej.
Mm-hmm. I tu Artur jeszcze pyta się ciebie, Arku. Przed czym byś przestrzegał młodych ludzi, żeby... Mm-hmm. Albo powiedziałbyś, czego mieliby nie robić, a na co zwrócić uwagę, żeby być szczęśliwymi.
Ja bym nie mówił, czego nie robić, ja bym powiedział, co robić. Postawić Pana Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu i w centrum. A Pan Bóg już będzie wiedział, co my mamy robić. Oddać się Jemu poprzez modlitwę, poprzez relacje, przede wszystkim relacje. Poznać siebie, mocno poznać siebie, zmieniać siebie, bo żeby też zmieniać później świat, to najpierw zacznijmy od zmiany siebie. Ale poznać siebie, żeby później poznać drugiego człowieka, poznać Pana Boga, poprzez utrzymywanie relacji z sobą również, żeby mieć relację z drugim człowiekiem i z Panem Bogiem. Nie będę mówił, czego nie robić, tylko co zrobić.
Dzięki. Jeszcze dwa SMS-y krótkie. Szczęść Boże, ja się nawróciłem po wielu latach tkwienia w różnych bagnach pod wpływem choroby depresyjno-maniakalnej, kiedy Pan Bóg wykorzystał mój stan psychozy w ten sposób, że z totalnego mizantropa stałem się osobą kochającą ludzi i świata, przez to Boga. Dodam, że od tego czasu uczęszczam prawie co dzień na mszę i modlę się na różańcu i koronce. PS, mam pytanie. Czy katolik może słuchać muzyki ambientowej, na przykład Brian Eno? Arku?
Nie umiem odpowiedzieć szczerze, powiem na to pytanie. Podam człowieka, z którym można na ten temat w jakiś sposób porozmawiać, znaleźć jego książki, Grzegorz Kasjaniuk, który napisał dwie książki na temat muzyki i zagrożeń duchowych w muzyce.
Jedna jest,
czego słuchasz, albo kogo słuchasz, bo teraz mi tak uciekł trochę tytuł. I druga książka to jest Pop w popkulturze. Zło w popkulturze, przepraszam. Zło w popkulturze. Także w tych książkach na pewno coś będzie zawarte na ten temat, nie? A Grzegorza Kasjaniuka też można znaleźć na Facebooku i można bezpośrednio jemu zadać takie pytanie.
Dokładnie. Był Grzegorz parę razy, pewnie będzie jeszcze, ja mam nadzieję, że będzie, bo widzę, że do tematu muzycznego trzeba wracać.
Ten temat
się rozwija, prawda? Bo muzyka się dalej tworzy i różne Dokładnie. Formy, więc... Ale dzięki za to pytanie. I Agnieszka jeszcze pisze tak. Żeby się nawrócić, potrzebowałam sobie uświadomić, że szukając doskonałej miłości, nigdy jej nie znajdę w człowieku, lecz tylko w Bogu. Żaden człowiek nie zaspokoi takiego głodu miłości. Przestaję mieć wtedy pretensje do ludzi, że nie odwzajemniają mojej miłości. Dyskretne noszenie medalika pomagało, przypominając o tym, co najważniejsze. Pozdrawiam, Agnieszka. Dzięki, Agnieszko, pozdrawiamy cię serdecznie. I no właśnie, w ojcowskie serce, Arku, powiedziałeś, że chcesz być dobrym ojcem, prawdziwym ojcem. A co to znaczy według ciebie?
Znaczy, zanim to jeszcze powiem, to muszę powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, o mojej żonie. Dlatego, że to Pan Bóg postawił mi ją na mojej drodze, po to, żeby ona też mnie uświęcała. A taka historia jeszcze z moją żoną, jak byliśmy młodzi, jeszcze nie byliśmy małżeństwem, mówiliśmy sobie o naszych marzeniach, nie? Jakie mamy marzenia? Ja zacząłem tam opowiadać, że zdobyć Mount Everest, skakać ze spadochronu, być najlepszym bramkarzem świata, najlepszym fizjoterapeutą, tego typu rzeczy. A moja żona powiedziała, a ja mam jedno marzenie, żeby mieć prawdziwą i dobrą rodzinę. No ja wtedy sobie pomyślałem, co to za marzenie? Czy to rodzinę to ma każdy, nie? To nie jest marzenie, nie? I wtedy w drodze do Gieczwałdu, kiedy usłyszałem ten głos, że mam być dobrym ojcem, ja sobie o tym przypomniałem, nie? I to stało się też moim marzeniem. I zrozumiałem słowa, które ona wtedy do mnie powiedziała. Ta prawdziwa i dobra rodzina to jest Boża rodzina. To jest Boża rodzina. I zrozumiałem, że Pan Bóg pragnie jednego, abym stanął w pewien sposób, tak jak może i święty Józef, nie? Święty Józef, który został postawiony, żeby służyć, ja też mam służyć mojej rodzinie. To nie ja mam kierować tą rodziną, tylko ja mam służyć tej rodzinie. I poprzez moją służbę uświęcać dzieci, żonę i tych wszystkich, którzy będą gdzieś wokół nas. Także jestem teraz na takiej drodze. Uczę się służby w rodzinie i służby Panu Bogu.
A droga odważnych, bo to też istotny element twojego stawania
bycia.
Się.
Tak.
Droga odważnych, wspólnota.
Dokładnie,
konkret.
To jest wspólnota, tak jak mówiłem, że bez wspólnoty...
Zareklamujmy tak, bo takie rzeczy warto reklamować.
Dokładnie, bez wspólnoty nie da rady iść. Jak się człowiek nawraca, od razu musi mieć wspólnotę. To trzeba się od razu zahaczyć gdzieś i wspomagać się nawzajem. Droga odważnych jest męską wspólnotą, ona jest dla mężczyzn, która opiera się na pracy, na fundamencie. Wcześniej jedna ze słuchaczek SMS-em pisała o fundamencie z dużej litery i Droga Odważnych też wspomina o fundamencie i naszym fundamentem i moim fundamentem jest na pierwszym miejscu Pan Bóg, później jest żona, dzieci, wspólnota i ja. I o te pięć rzeczy walczymy, czyli się trzymamy poprzez rozwój w trzech sferach. Rozwoju duchowego, fizycznego i osobowego. Rozwój duchowy to jest modlitwa, Eucharystia, nasze wspólne spotkania. No teraz są ograniczone, no, są online, ale są. Wspólne Eucharystie, wspólne konferencje. Teraz ostatnio była taka duża konferencja w zeszłą sobotę, gdzie są zapraszani różni ludzie i podejmowane są ważne tematy. Rozwój fizyczny. Dlaczego rozwój fizyczny? Dlatego, że mężczyzna jako ojciec i mężczyzna w ogóle jako mężczyzna ma w sobie pewną siłę, tak? Ale też jako ojciec musi zadbać o swoje zdrowie, o swoją siłę po to, żeby ją przekazywać swoim dzieciom. Dziecko będzie chciało ze mną pójść zagrać w piłkę, a ja nie będę miał na to siły, bo nie dbam o swoje zdrowie. To jak dam przykład temu dziecku, nie? Dlatego ten rozwój fizyczny też jest istotny. Rozwój osobowy, czyli praca z emocjami, bo emocje bardzo mają duży wpływ na relacje z drugim człowiekiem, z samym sobą i z Panem Bogiem. Emocje są pewnym narzędziem, z którym potrzeba pracy, nie? Także ta wspólnota jest bardzo, bardzo ważna w moim życiu, bardzo istotna. Ja teraz jestem w niej. Nazywa się też, to jest Droga Odważnych, to jest taka jakby bardzo szeroki program, zawężony do Przymierza Odważnych, które jest w ramach Drogi Odważnych, nie? Także to jest jakby jedno ciało, w którym jest jeszcze kilka takich nazwijmy członków, nie? Tak jak Kościół i Chrystus jest jednym ciałem, który ma wiele członków i każdy z nich pracuje na to, żeby to wszystko wspólnie działało.
Czyli wspólnota coś, co pomaga, ale też to jest jakieś wyzwanie, bo...
jednocześnie to pomaga, ale i my pomagamy. Mhm. To jest tak, że oprócz zbierania jest też sianie. Czyli poprzez świadectwo, poprzez ewangelizację, poprzez pracę z różnymi trudnymi sytuacjami, z którymi borykają się mężczyźni, czy to w życiu rodzinnym, czy też w życiu kapłańskim, bo są też kapłani w tej wspólnocie, czy też ci, którzy są samotni i poszukują swojej drogi.
Wspólnota Droga Odważnych, tak. Nie tylko w Olsztynie
nie
możemy
tylko
ją znaleźć.
No w Olsztynie tak naprawdę to jest wspólnota, która obejmuje całą Polskę. Założycielem tej wspólnoty jest Mariusz Marcinkowski razem z Michałem Piekarą, którzy jeden jest z Krakowa, drugi jest z Warszawy, także też nie są z jednego miejsca, a my jesteśmy rozsiani po całej Polsce praktycznie.
Więc jak ktoś by chciał znaleźć, to niech szuka
przez internet,
Drogi Odważnych.
Pisze Droga Odważnych, Przymierze Odważnych. Teraz znajdzie bardziej po Przymierze Odważnych, dlatego że tam trwa przebudowa strony internetowej, Przymierze Odważnych i odnajdzie tą wspólnotę, nie? Podkreślam, dla mężczyzn, ale wiem, że też jest taka wspólnota dla kobiet, która się nazywa Ubogacona. Nie umiem opowiedzieć szczegółów, ale podejrzewam, że może działać na podobnych zasadach.
W każdym razie zachęcamy do tego, żeby żeby sobie szukać wspólnoty. Tutaj ktoś napisał, Kinga bodajże też w SMS-ie, że żeby szukać, że w nawróceniu pomagają ludzie, którzy podobnie myślą, prawda? Których obecność dodaje nam takiej otuchy ludzkiej, że nie jesteśmy sami, więc we wspólnocie no to jest pewne, że takich ludzi znajdziemy, że nie będziemy wyobcowani, prawda? Że ja jestem sam w tym wszystkim.
Pan Jezus przez 3 lata formował swoich uczniów, apostołów. Później po zmartwychwstaniu wstąpił do nieba, pozostawił ich jako wspólnotę, która rozrosła się, no dzisiaj widzimy, jak chrześcijan na świecie, nie? A zaczynał od małej grupki ludzi, niedoskonałych, słabych, przestraszonych.
Arku, musimy lądować, bo nam się czas kończy niestety. Ale na podsumowanie chciałbym cię zapytać o takie twoje, no jesteś już trochę tym ojcem. Córka, tak? 17-letnia.
Tak.
Więc pewne doświadczenie, nawet patrząc długością bycia ojcem, jest.
Dokładnie.
Syn. Jak mają na imię? Powiedz jeszcze raz.
Najstarsza Dominika, 17 lat, Łukasz 15 lat i Natalia 8 lat. Jutro kończy.
Jutro urodziny, impreza w Olsztynie. No właśnie, ze swojego doświadczenia bycia ojcem i takiego ojcostwa, ojcowskiego serca, co jest potrzebne, żeby być dobrym ojcem? Jakie cechy, nie wiem, co musi mieć w sobie mężczyzna, rodzic po to, żeby być dobrym, żeby spełniać te swoje funkcje? Albo tak jak ty mówisz, że chcesz być dobrym rodzicem, to o czym sobie myślałeś, że jakim, że co musisz w sobie mieć? I czy to masz? Jak to wygląda?
Jasne. Znaczy, czy to mam? Podkreślam to, że uczę się tego cały czas, ale myślę, że bardzo ważna jest otwartość na swoje dziecko, otwartość na relacje, na wejście w relacje z dzieckiem, nie? Wysłuchanie tego, co ma do powiedzenia. Ja niestety miałem z tym problem, że narzucałem im swoją wizję świata, swoje przekonania i że mają postępować tak, jak ja im to narzucam, nie? Gdzieś nie, na początku nie wchodziłem w ich świat. A myślę, że chodzi przede wszystkim o to, żeby stworzyć relację taką ojcowską, pełną miłości, wyrozumiałości, ale jednak pewnej stanowczości i pokazania przede wszystkim drogi, którą trzeba iść poprzez własny przykład. Przede wszystkim przykład. Nie słowa, ale czyny. Nie? Ja się łapałem na tym, że ja całe kazania moim dzieciom mówiłem, a w ogóle tego nie czyniłem. Nie? Teraz próbuję to odkręcić, zmieniać. Staram się pokazać, dopiero później opowiadać, nie? A najlepiej to połączyć. To jest wtedy idealne, nie? To jest trudne, ale jest możliwe do zrobienia, nie? Otwartość, miłość, codzienne błogosławieństwo, próba, u mnie to jest próba modlenia się razem. Nie jest to proste, bo moje dzieci wchodzą teraz, te starsze, w wiek dojrzewania, to jest wiek buntu, ale mimo wszystko zawsze próbować, a przede wszystkim słuchać ich. Co mówię, mi to przychodzi z trudnością. Wiem, że taka ma być droga. Ja ją próbuję pokonywać teraz. Staram się słuchać i wiem, że to jest droga do tego, żeby z nimi złapać relacje, nie? I razem iść przez życie.
I tego ci życzymy też, żeby tak się działo, żeby tak się stawało, żebyś, tak jak mówiliśmy całą audycję o tym, że to są doświadczenia Pana Boga, że to jest pewien proces w nawracaniu się, tak samo w stawaniu się ojcem. Dzięki wielkie, Arku, za to, że się chciałeś tutaj odezwać u nas na antenie i powiedzieć parę słów o sobie. Pewnie byłoby jeszcze o czym mówić, więc... Jeżeli,
o wielu rzeczach nie wspomniałem.
Jeżeli będzie taka okazja i twoja wola też, to już teraz zapraszam na drugi odcinek.
Oczywiście, dziękuję bardzo. Bóg zapłać za zaproszenie i życzę wam również wielu, wielu łask Bożych i błogosławieństwa Bożego.
Dzięki. Kogoś chciałbyś pozdrowić na koniec? Jest taki przywilej, zawsze taka możliwość, żeby kogoś jeszcze zauważyć.
Jasne. Przede wszystkim moją rodzinę, moją żonę, moje dzieci. Wszystkich, których znam praktycznie ze wspólnoty, moich pacjentów, bo jestem fizjoterapeutą, jestem mocno zżyty też z tymi ludźmi, z którymi pracuję, nieraz w wielkim ich cierpieniu. chociaż w taki sposób próbuję pomagać drugiemu człowiekowi, na ile to w ogóle jest moja pomoc, bo tam też jest potrzebna łaska Boża, nie? Także ich wszystkich pozdrawiam. I życzę im wielu, wielu łask Bożych i darów Ducha Świętego.
Dzięki. Dziękujemy Tobie, Arkadiusz Szymaniak był z nami. Dziękujemy i do usłyszenia. Z Panem Bogiem. Trzymaj się, Arkadiusz.
Do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
Dziękuję również drodzy Wam wszystkim, którzy pisaliście SMS-y. One jeszcze przychodzą, taki strumień tych SMS-ów. Ale wiele próśb o modlitwę też, więc prosimy o tę modlitwę. Przede wszystkim może dla Marysi, bo tak bardzo prosiła w jednej ważnej dla siebie sprawie, dla Łukasza, dla Doroty, dla Tomka. To tylko kilka osób, które zapamiętałem, które chciałbym wymienić, ale dla wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę, też ja proszę w ich imieniu słuchaczy, żeby westchnęli chociaż krótką modlitwę, bo ona ma siły, bo ona ma moc. Dziękuję za wpisy na Facebooku. Śledźcie nasz profil, tam w tym tygodniu będą się ukazywały też materiały rekolekcyjne i na rekolekcje, które zaczynamy już w czwartek, czyli czwartek, piątek, sobota, 16:30 i 21:30, po dwa wejścia dziennie będziemy mieli. Ksiądz Antoni Balcerzak organizuje to wszystko jak zwykle, zresztą od chyba, nie wiem, czy 30, czy troszeczkę mniej lat te rekolekcje, ale zaproście swoich bliskich.